Żyjemy w czasie, kiedy wiele się zmieniło i każdy, kto obserwuje scenę publiczną, mógł zauważyć, że dzieją się rzeczy, których mało kto przewidywał jeszcze jakiś czas temu. Każda władza chce mieć swoje media publiczne. Każda władza mniej lub bardziej taktownie te media przejmowała. Prawo i Sprawiedliwość przejmowało te media bardzo szybko, ale czegoś takiego to jeszcze żeśmy w historii III Rzeczpospolitej nie widzieli. Trwa bój, kiedy my rozmawiamy, trwa walka o polski kształt medialny. Polskie Radio, jeżeli ktoś z Państwa teraz nas słucha, słucha Polskiego Radia, widzi, że Polskie Radio bardzo mocno się zmieniło. Polskie Radio 24 wczoraj na swoim portalu głównie zajmowało się Chinami. To był istotny temat, ale też kwestia ważna, o czym też powiem na antenie Radia Wnet, tragicznych wydarzeń w Czechach, stolica Czech, Praga. Seryjny zabójca strzelał do ludzi, ale wydaje się, że Polskie Radio przez chwilę, nie wiem jak będzie dalej, przypominało media z czasów PRL-u albo jeszcze dawniejsze media z czasów powstania, chociażby styczniowego, media carskie. Wtedy też były gazety. Ktoś może średnio wyobrazić, tak, wtedy też była prasa, wychodziła i pisała w zasadzie prawdę o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Królestwie Polskim, tylko ani przez cały rok 63, 64, 1800 nie było ani jednego artykułu, że jakieś powstanie trwa w Polsce. Trochę tak też się zachowuje przejęte Polskie Radio. Wczoraj pierwszy program informacyjny, nie było wiadomości, był program 19.30, a wraca do telewizji, idzie stare, wraca chociażby pracownik na ważne stanowisko, bo to też jest element tego, jak wygląda ta zmiana. Sławomir Zieliński wrócił do Telewizji Polskiej, zarząd nowy, część osób nieuznawany, przez część uznawany, gmach główny jest zajęty przez tą nową władzę, przez zdaniem wielu prawników, także tych, którzy bardzo mocno byli krytyczni wobec Prawa i Sprawiedliwości, z wyraźnym naruszeniem prawa ten zarząd działa, ale wracają ludzie. Sławomir Zieliński to jest taki pan, który pilnował Telewizji Polskiej zarządów Leszka Millera, a jeszcze wcześniej w latach 80. w stanie wojennym pracował w dzienniku telewizyjnym. Takie standardy wracają. Standardy stanu wojennego. Dosłownie, bo pan Sławomir Zieliński dosłownie pracował w Telewizji Polskiej, w dzienniku telewizyjnym w latach 80. To są te kadry, które teraz wracają na ulicę Woronicza 17, ale inna sytuacja jest w tym mniejszym gmachu Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy. Tam jest Małgorzata Klesz, która spędziła noc w pokojach Telewizji Polskiej. Tam też jest część, można powiedzieć resztka załogi medialnej czy pracowników Telewizji Polskiej, którzy tworzyli poprzednie wiadomości i tworzyli telewizyjną agencję informacyjną i jakaś pewnie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, 14 godzina mija właśnie bycia w gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Konrad Mędrzecki wiernie mi towarzyszy, a przybyliśmy tutaj wczoraj koło godziny 18.30 w podobnym czasie, kiedy policja zaczęła otaczać gmach. Przybyliśmy po tym, jak spotkaliśmy pod Polską Agencją Prasową pana posła Marcina Horałę, który powiedział, że z dwóch źródeł jest informacja, że jacyś ludzie wybierają się, jacyś ludzie, prawdopodobnie ludzie ministra kultury pana Sienkiewicza, wybierają się tutaj do tego gmachu i faktycznie jak tutaj przybyliśmy, to ta atmosfera była bardzo...
Dzień dobry, tutaj Radio Wnet.
Duży chaos.
Właśnie będziemy wchodzić niedługo na antenę. Proszę pozostać na linii.
Posłowie i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości obecni tutaj. Prezes Jarosław Kaczyński, z którym nagraliśmy wywiad, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Zbigniew Rau, Mariusz Błaszczak. I tak koło godziny 22:00, 23:00 sytuacja zaczęła się uspokajać. Wtedy też zaczęły następować zmiany. Część posłów wyjechała, część przyjechała, ale noc odbyła się spokojnie. Nawet sama usłyszałam takie zdanie pani Małgosiu: jak pani może, to niech pani się położy, bo teraz jest spokojnie, a później może się zdarzyć tak, że spokojnie nie będzie. To informacja, ten komunikat oznacza, że tutaj posłowie i redaktorzy też przebywający na miejscu mają perspektywę zostania może dłużej. i zostanie może w tym miejscu na całe święta. Pan Michał Adamczyk, który drugą noc teraz spędza w budynku, aktualnie śpi, ale był tutaj, jest tutaj od 2 dni i przed chwilą przyszli nowi posłowie, pan poseł Marek Suski, który opowiedział o tym, że całą noc spędzili w budynku Polskiej Agencji Prasowej przy ulicy Brackiej. Tam także był prezes Kaczyński, spędził tam także noc. Obecny był mecenasi, zmieniają się co chwila. Taką mamy informację, że do Polskiej Agencji cały czas wchodzą i wychodzą nowi mecenasi. Był także obecny nowy, choć tutaj chyba wielki cudzysłów, prezes Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński. I tak, jest z nami teraz obecny pan poseł Marek Suski, pan poseł Jacek Bogucki ale sytuacja jest w miarę spokojna i ta noc, co najważniejsze, najważniejsza informacja, też w miarę spokojna. O 19:30 oglądali wszyscy Nowe Wiadomości, które zresztą chyba tak też się nazywają. 19:30, tak została nazwana ta nowa odsłona wiadomości. I jesteśmy na miejscu i myślę, że będziemy i dla Państwa tę sytuację relacjonować także będziemy.
Pani redaktor, czy jest jakiś pomysł wśród posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w Telewizji Polskiej, jak długo to ma trwać, po co to ma trwać, w którym kierunku to ma się rozwijać? Czy partia opozycyjna wie, co robi i wie, jaki będzie cel, efekt tych działań i jak to możemy wysądować?
Pomysłu jako takiego nie ma, a przynajmniej ja go nie usłyszałam. W każdym razie wczoraj trwały rozmowy, ale żadnego wniosku, żadnej konkluzji nie usłyszałam. Jeszcze rano pana posła Pawła Sałka, byłego ministra prezydenckiego, pytałam o to, czy jakieś wnioski. O godzinie 6 rano dzisiaj, jak wychodził stąd, powiedział, że nie, że ciężko na razie o tym mówić. A co do pytania o to, ile czasu tutaj spędzał, jest jaka perspektywa bycia w tym miejscu i nie wiem, nazwijmy to czuwania, no to tak jak powiedziałam, niektórzy nawet mówią, że to może potrwać kilka dni. Jeszcze Konrad Mędrzecki chciał coś dodać.
Bo generalnie rzecz biorąc, oczywiście nie wszyscy tutaj siedzą cały czas, tylko są rotacje, tak? Posłowie się wymieniają, umawiają, mają grafik specjalnie. Chodzi o to, żeby nie zostawić tych miejsc po prostu samych w sobie. Był jeden z posłów, powiedział, że był na Woronicza przed chwilą. Też tam jest w miarę spokojnie. To był pan
Waldemar Andzel.
Waldemar Andzel
opowiadał, że właśnie był tam. No i generalnie rzecz biorąc, ale jest tak, żeby pilnować tych miejsc po prostu wszystkich niewielką nakładem sił, ale żeby był cały czas ktoś.
O tym mówił Konrad Mędrzecki, który jest w gmachu Telewizji Polskiej, tam gdzie jest Telewizyjna Agencja Informacyjna na Placu Powstańców, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości przejechał około północy z tego gmachu na ulicę Myszą, gdzie mieści się siedziba Polskiej Agencji Prasowej. Tam wiele godzin był Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy się słyszymy? Halo, halo.
Tak, dzień dobry Państwu.
Jak wygląda sytuacja w Polskiej Agencji Prasowej? Bo zdaje się, że tutaj minister pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz ma najtrudniejszy orzech do zgryzienia.
Rzeczywiście w Polskiej Agencji Prasowej cały czas dyżuruje grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. My tam jesteśmy już trzeci dzień, bo to się zaczęło wszystko w środę. Natomiast wczorajszy dzień rzeczywiście był dość istotny, dlatego że udało się doprowadzić do tego, że ci uzurpatorzy, ten człowiek, który jest wskazany przez Sienkiewicza jako prezes, on jest pseudoprezesem, bo nie został prawidłowo powołany, tak samo przewodniczący Rady Nadzorczej, pseudo przewodniczący Rady Nadzorczej. Ci ludzie zostali zmuszeni pod presją pytań o podstawę prawną swoich działań do tego, żeby w zasadzie przyznać, że oni nie zostali powołani w myśl artykułu 8 i 9 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Te przepisy mówią, że to Rada Mediów Narodowych jest organem powołującym Radę Nadzorczą i Zarząd PAP-u. Te przepisy nigdy nie były nawet zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nigdy nie miał tutaj żadnych wątpliwości, więc oni doskonale wiedzą, że łamią prawo. To są też prawnicy z bardzo dobrze opłacanych warszawskich kancelarii, ich doradcy doskonale sobie zdają sprawę, że to jest po prostu rzecz zupełnie niezgodna z przepisami. Pod presją tej kontroli poselskiej oni stopniowo opuszczali kolejne szańce, można powiedzieć, w tym budynku, bo byli na początku wczorajszego dnia na piętrze zarządu PAP-u, natomiast stopniowo przemieszczali się coraz niżej i w końcu zostali w zasadzie skłonieni do tego, żeby ten budynek opuścić. Natomiast pozostawali cały czas w holu wejściowym i w zasadzie no, w dalszym ciągu zbierają się, dzwonią po posiłki. To jest największym skandalem wczorajszego dnia. Była sytuacja z godzin wieczornych, kiedy nagle do siedziby Polskiej Agencji Prasowej weszło trzech uzbrojonych mężczyzn, nie przedstawiających się nikomu. Nasi posłowie zaczęli ich natychmiast pytać, kim oni są, z jakim tytułem prawnym wchodzą do Polskiej Agencji Prasowej. Ci ludzie odmówili przedstawienia się i dość szybko razem z jedną z prawniczek uciekli, żebyśmy nie mogli ich skontrolować. Natomiast mamy to również udokumentowane, była wezwana policja na miejsce, więc mieliśmy wczoraj wtargnięcie ludzi z bronią na teren Polskiej Agencji Prasowej.
Którzy chcieli albo zastraszyć, albo wywierać presję. Polska Agencja Prasowa, istotny element. Jakie będą dalsze kroki polityczne, panie pośle, bo za chwilę będzie Wigilia i znając polską scenę polityczną, wy wszyscy wrócicie do swoich domów. Okres świąteczny przykryje tą zmianę i wrócimy po nowym roku do życia publicznego.
Będziemy podejmowali w tej chwili wszystkie działania, jakie są konieczne w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, to jest zapewnienia możliwości funkcjonowania Polskiej Agencji Prasowej kierowanej przez prezesa Surmacza, przez Radę Nadzorczą. Oni nie zostali odwołani, ani też nowe składy tych organów nie zostały powołane. Kontynuujemy tę interwencję, to się nie zmienia, jesteśmy cały czas na miejscu, zmieniamy się. Oczywiście też część posłów, ja w tej chwili jestem już poza siedzibą, na kilka godzin też pojechałem, byłem tam wczoraj od 6 rano, natomiast cały czas to będzie kontynuowane także w dniu dzisiejszym i jeśli będzie potrzeba również w kolejnych dniach.
Panie pośle, spotkał pan się w siedzibie PAP-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który tam przyjechał? Była taka możliwość, żeby rozmawiać z szefem partii?
Tak, byliśmy tam grupą kilkunastu posłów do bardzo późnych godzin, a pan prezes przebywał tam przez całą noc praktycznie. Jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby te działania kontynuować. Nie tylko w PAP-ie, także w spółkach telewizji, bo to mamy do czynienia z działaniami, które są wprost sprzeczne z prawem. Nie możemy się na to zgodzić, żeby metodami siłowymi przejmowano media, podporządkowywano je władzy partii rządzącej i to przywracając jeszcze ludzi, którzy pracowali już w stanie wojennym, bo takie mamy też sygnały, jeśli chodzi o TVP. No są to rzeczy absolutnie skandaliczne i rzeczy, które wydawało się, że nie wrócą już nigdy. Natomiast ta władza niezwłocznie po objęciu rządu natychmiast przystąpiła do rozwiązań właśnie rodem ze stanu wojennego.
To jest 9. dzień funkcjonowania tej władzy. Rzeczywiście szybko to się dzieje. Jakie będą ruchy prawne? Bo mówi się może wniosek do KRS-u, żeby odnowić wpis dla prezesów. W KRS-ie widnieją, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieją jeszcze nazwiska poprzednich prezesów, no ale jest ta adnotacja, jest to pismo Bartłomieja Sienkiewicza, pułkownika ministra zajmującego, czy odcinek, obejmującego odcinek kultury w rządzie Donalda Tuska. Czy takie kroki prawne? Czy to jeszcze jest czas, żeby nie się poruszać w obszarze prawa?
Te kroki prawne również będziemy podejmować, będziemy dokonywać działań zarówno jako posłowie, ale też będziemy zwracać się do odpowiednich instytucji, żeby interweniowały, zaskarżając te niezgodne z prawem przestępcze tak naprawdę uchwały, bo one zostały podjęte w wyniku po prostu świadomego złamania konstytucji i ustaw. Mamy do czynienia z przestępstwem popełnionym przez Sienkiewicza i przez ludzi, którzy działają na jego polecenie, świadomie, wiedząc przecież, że łamią prawo. No, mamy tutaj z jednej strony konieczność zatrzymania tych działań i w sądzie rejestrowym, i poprzez działania prokuratury, ale także, i to też bardzo istotne, musimy być świadomi, że ci ludzie chcą rozwiązań siłowych. Oni już to w tej chwili pokazali i oni najprawdopodobniej zamierzają kontynuować tę politykę. Z jakiegoś powodu stwierdzili najwyraźniej, że te rozwiązania siłowe to jest mechanika, którą w tej sprawie będą chcieli użyć. Ja się spodziewam, że oni nawet kosztem tych potężnych strat wizerunkowych dla Polski, bo to jest też coś, co obserwuje cały świat. Jeśli będzie władza siłowo z użyciem policji lub innych służb wchodziła do mediów, to będzie bardzo źle świadczyło w ogóle o państwie polskim. Mimo to oni chcą to zrobić, dlatego musimy być gotowi przede wszystkim do obrony przed tego rodzaju atakami.
I tak pewnie będą działać posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie pytanie, bo to długa noc i wszyscy i ci, którzy opisują, starają się opisywać rzeczywistość, jaka dzieje się na polskiej scenie politycznej. Nie wszyscy chcą to robić. To też warto odnotować. Pytanie o ewentualny kompromis, bo to wczoraj padło z ust szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca, że gdzieś jest jakiś kontakt między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą, żeby ustawowo przywrócić czy wprowadzić nowy ład medialny. Czy pan poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość jakąś wizję kompromisu widzi? Czy to jest tak, żeby ten kompromis został zawarty czy wypracowany między dużym a małym pałacem?
Jeżeli większość sejmowa uchwali ustawę i za pomocą ustawy, zgodnie z prawem, podejmie działania, które miałyby zmieniać zasady rządzące mediami, jeśli to będzie zgodne z konstytucją, no to jest to oczywiste prawo każdej większości sejmowej. My tego absolutnie nie negujemy. To jest podstawa demokracji, że rząd rządzi, większość sejmowa uchwala ustawy i ustawy są wdrażane. Nie można rządzić uchwałami, nie można rządzić z obejściem zasad konstytucyjnych. To jest złamanie podstawowej zasady praworządności działania władzy na podstawie prawa i w granicach tego prawa. Więc jeżeli dojdzie do zmian ustawowych, my będziemy oczywiście takie projekty, które się pojawią, oceniać, to wtedy nikt nie będzie twierdził, że to, co się dzieje, jest niezgodne z prawem. Natomiast te akty przestępcze, które miały miejsce, to wtargnięcie siłowe do mediów i do telewizji, i do radia, i także ta trwająca próba zamachu na polską agencję prasową, to są czyny przestępcze, które już nastąpiły. I to nie może być teraz tak, że jeśli za jakiś czas zostanie uchwalona ustawa, to ten stan, który oni teraz próbują siłowo wprowadzić, on zostanie w jakiś sposób usankcjonowany. Te przestępstwa zostały popełnione i ci ludzie, którzy się tego dopuścili, muszą za to odpowiedzieć, chyba że zdecydują się w tym momencie od tego jeszcze odstąpić. No ale to jest naiwność, bo oni zdecydowanie nie chcą odstąpić, chcą eskalować i chcą tego siłowego ataku.
O tym mówił Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, adwokat, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
To nie wiem, czy będzie dobry dzień dla polskich mediów, dla polskiej debaty publicznej. Właśnie, skoro przy debacie publicznej jesteśmy, to wypada mi podziękować. Wczoraj to był trudny dzień dla niezbyt licznej redakcji Radia Wnet. Wiele osób, kilka osób, 3-4 pracowały cały kolejny dzień, 20 godzin na nogach, 20 godzin w zasadzie nieustającej pracy 3-4-5 osób, które tworzą redakcję Radia Wnet. Wszystkim im bardzo dziękuję, ale też bardzo dziękuję tym, którzy doceniają to, że staramy się opisywać rzeczywistość. Po pierwsze w sposób tak, jak to uważamy za słuszny i w sposób wolny, to jest to najważniejsze słowo, a po drugie w sposób taki, żeby nie uciekać do tematów drugorzędnych, żeby nie serwować państwu przysłowiowego jeziora łabędziego w momencie, kiedy dzieją się rzeczy bardzo istotne i żeby państwa nie dezinformować. Tutaj szczególne wyrazy podziękowania dla tych, którzy włączają się w budowanie Radia Wnet na Patronite. patronite.pl/radiownet. Wczoraj wielu z państwa, naszych radiosłuchaczy, stwierdziło, że warto zadbać o pluralizm mediów w Polsce. 1585 patronów za każdy patronat, za każdą jedną osobę, która się do nas zapisała. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli jest taka szansa, jeżeli ktoś jeszcze ma takie możliwości, to oczywiście i zależy mu, żeby ład medialny wyglądał w miarę, no to będzie trudno, ale starał się być w miarę zrównoważony, to patronite.pl/radiownet jest tym miejscem, gdzie można dać wyraz, ale też włączyć się w budowanie ładu medialnego, takiego, który nie będzie państwu między innymi serwował takiej sytuacji jak wczoraj wieczorem, gdzie od godziny 19 do 20 w dwóch programach informacyjnych, jednej prywatnej i jednej publicznej stacji, bo wystartował nowy program nadawczy, nikt państwu nie powiedział o tym, że w Unii podjęto pakt migracyjny. To dziennikarze TVN-u, bo i tu są de facto dziennikarze TVN-u uznali, że to nie jest dla was, dla państwa ważna informacja, bo po co państwa przed świętami stresować. Mówiliśmy, że wczoraj Radio Wnet było i jest cały czas dla Placu Powstańców Warszawy. Wczoraj w programie specjalnym wystąpił Jarosław Kaczyński, były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Cała rozmowa jest na stronie wnet.fm. Tam też zachęcam do odsłuchania, ale teraz może dłuższego fragmentu, początku, pierwszej części tej rozmowy posłuchajmy, bo ona dotyczy aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. To jest audycja specjalna prosto z gmachu Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy, dawny plac Napoleona, a naszym gościem były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Panie premierze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, w jakim momencie spotykamy się na Placu Powstańców Warszawy?
No w szczególnym momencie, kiedy w sposób całkowicie bezprawny Telewizja Polska, Polska Telewizja, jak to się ostatnio mówiło, jest przejmowana, jest podjęta próba jej przejęcia przez obecne władze, które nie ukrywają, że z ich punktu widzenia krytyka władzy, w tym wypadku krytyka ich władzy, jest niedopuszczalna. No, nie miały takiego poglądu wtedy, kiedy były w opozycji, no bo na przykład TVN niczym innym niż krytyką władzy i budowaniem urojonej rzeczywistości. To urojenie polegało na tym, że w Polsce jest dyktatura. Ja tutaj nawet idąc spotkałem młodego człowieka, który mówił do mnie, że widzi pan, tak kończy się dyktatura. No, a próba wytłumaczenia mu, że dyktatura jednak wygląda zupełnie inaczej i dyktatora, no bo to ja miałem być dyktatorem, predskaczorem dyktatorem. Otóż spotkanie dyktatora na ulicy idącego do telewizji przejmowanej przez rząd w dyktaturze jest całkowicie niemożliwe. A poza tym on by pewnie miał pewne kłopoty z pytaniem mnie o dyktaturę, a być może gdybym miał takie poglądy, jakie w tej chwili głosi, to znajdowałby się w jakimś mniej wygodnym miejscu niż w tym momencie się znajduje. Ale on tego całkowicie nie rozumiał. I to jest pewien fenomen, nad którym warto się zastanowić. No, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy.
Mówimy o zmianie w mediach publicznych.
Mówimy o zmianie, która ma to urojenie dotyczące czasu, który w ich przekonaniu minął już na zawsze, a w naszym przekonaniu to jest tylko krótka przerwa, będzie umacniane, no bo było kwestionowane przez telewizję publiczną, przez pewną ilość mediów niezależnych, no tutaj bardzo dziękuję za działanie Radia Wnet. A teraz ma być inaczej. Najpierw ma to dotyczyć telewizji, ale później nie byłbym taki pewny losu Państwa Radia i wielu innych, wszystkim radiostacji, ale także i takich mniejszych telewizji, które mają inny pogląd na rzeczywistość. Ale nie jestem pewien, czy będą likwidowane, bo w końcu jakieś elementy niezależności mediów, być może kontrolowanej niezależności, ale jednak takiej, którą mogli odbierać mieszkańcy jako niekontrolowaną, przynajmniej do niedawna istniały także w Rosji. Jelcyna, nie wiem czy w tej chwili, ale no parę lat temu można było spokojnie w Moskwie kupić książkę Jelcyn Wor, czyli Jelcyn Złodziej. I to nie zmieniało faktu, że tam była dyktatura, albo przynajmniej system autorytarny, chociaż w tej wersji nieco łagodniejszej, bo tutaj tego słowa używam z pełnym zastanowieniem, z tego względu, że tam jednocześnie miały miejsce mordy, i to masowe mordy. Tutaj mówię o Czeczeniu, ale mordy takie inne, nie masowe już, jak to pan minister obecnie Sikorski był łaskaw powiedzieć, że morduje, ale detalicznie, czyli nie jest taki bardzo zły pomysł.
Jedną dziennikarkę, jednego byłego wicepremiera też zamordował na
no,
placu.
Nie, no też pewnego adwokata i tam jeszcze wielu,
lista
wielu
jest
innych,
dłuższa,
a nie zapomnijmy o jego działalności w Petersburgu. Tam też było sporo ofiar. Ale to samo stwierdzenie było dosyć szczególne i dlatego warto je przypomnieć. Warto przypomnieć, jaki typ moralności politycznej reprezentuje pan Sikorski.
A pan Sienkiewicz, pan premier Donald Tusk, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zastanawia mnie, czy to była zaplanowana akcja, czy to tak miało wyglądać, czy im po prostu tak wyszło, że to, no, że to budzi taki opór i że no, nie idzie tak gładko?
To na pewno było zaplanowane, bo różnego rodzaju operacje, w szczególności na Woronicza, wskazują na takie bardzo precyzyjne zaplanowanie tych operacji, w szczególności przejęcie misji, ale także wiele innych przedsięwzięć. Natomiast jeżeli chodzi o inne elementy tego planu, no to proszę zwrócić uwagę, że część odbiorców telewizji naziemnej straciła możliwość odbioru. No sam do takich należę. I stąd, kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa koło 3 w nocy i otworzyłem telewizor i zobaczyłem, że jest brak sygnału, no to w końcu zadzwoniłem najpierw do jednej osoby, drugiej osoby, no nie odbierały, w końcu do samego prezesa telewizji, czyli do pana prezesa Matuszkowicza, żeby się dowiedzieć, czy to już i czy to w sposób, jaki został zastosowany w stanie wojennym. No ale okazało się, że to tylko mój błąd, to znaczy nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze. Ale to, co dzisiaj się dzieje, no nie jest tak znów bardzo dalekie od tego, co się wydarzyło w stanie wojennym. Nie chcę mówić, że to jest zupełnie tak samo, bo to byłaby nieprawda, ale cel jest mniej więcej ten sam. Jaruzelski, jeśli dobrze pamiętać stan wojenny, a ja należę do pokolenia, które znakomicie ten stan wojenny pamięta, to już z perspektywy całkowicie dorosłego i dojrzałego człowieka. Otóż Jaruzelski pozwalał pod wieloma względami na dużo więcej niż Gierek. Nie przeszkadzało mu to po prostu dlatego, że to wystarczyło na to, żeby kontrolować to wszystko, co jest ważne w życiu gospodarczym, w życiu społecznym, no i prowadzić do pełnego powrotu dawnego systemu, bo taki cel był tutaj niewątpliwy. Czyli te pewne poluzowania systemu miały być zlikwidowane. To dotyczy przede wszystkim tego wszystkiego, co było wokół kościoła, tego, co nazywaliśmy wtedy Galicją wewnętrzną, ale także no, stosunkowo nie najmocniejszych, przynajmniej w drugiej części stanu wojennego, represji wobec opozycji, chociaż one przez cały czas trwały i tutaj była akurat ostrzejsze niż za późnego Gierka, bo za późnego Gierka była taka doktryna, że nie powinno być więźniów politycznych, więc było raczej tylko 48 godzin, no czasem 3 miesiące. Ale...
A teraz mamy wyrok na pana prezesa Kamińskiego i
ale
pana...
teraz mamy taką sytuację, która ma doprowadzić po prostu do utrwalenia tej władzy i to jest najgorsze, do zrealizowania projektu, który dzisiaj funkcjonuje w Unii Europejskiej, projektu, który jeżeli chodzi o Polskę, ma doprowadzić do całkowitego pozbawienia suwerenności, ale także niepodległości. W istocie staniemy się terenem zamieszkiwania Polaków zarządzanym z zewnątrz, a dokładnie z Brukseli, ale jeszcze dokładniej, jeszcze bardziej precyzyjnie to określając, z Berlina. Czyli nasza niepodległość, ta, która zaczęła się, no załóżmy, że w 89 roku, bo tak naprawdę było to dużo bardziej skomplikowane, ale nie chcę się na tym rozwodzić, znów będzie historycznym incydentem, tak jak dwudziestolecie międzywojenne było incydentem, taki to będzie incydent dłuższy, ale tylko incydent i główny cel nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, no po prostu wszystkich ludzi w Polsce, którzy mają poczucie patriotyzmu, ale także wszystkich ludzi, którzy po prostu są jako tako rozsądni, zdają sobie sprawę, że władza zewnętrzna będzie zawsze gorsza niż wewnętrzna, że wszystkie nasze szanse, naprawdę mamy je w tej chwili duże, zostaną zmarnowane, bo nikomu poza nami samymi nie zależy na tym, żeby Polska była Polski, była silna, zamożna, żebyśmy doszli do poziomu zachodniej Europy i żebyśmy odgrywali w tej części Europy rolę bardzo dużą, ale poprzez to także dużą rolę w całej Europie.
Pan premier,
i to jest ta droga, którą idzie zupełnie świadomie Donald Tusk i jego współpracownicy, a to, co dzisiaj się dzieje, no to jest po prostu pewien krok na tej drodze.
Pan prezydent Andrzej Duda, wiem, że pan premier często odpowiada, nie komentuje poczynań czy słów pana prezydenta, ale czy głowa państwa w tych warunkach stanęła na wysokości zadania?
Ja nie chcę w dalszym ciągu komentować słów pana prezydenta. Na podsumowanie przyjdzie czas po końcu kadencji. Ja mogę powiedzieć tak. Gdybym jakimś cudem był w tym momencie prezydentem, to znalazłbym sposób na takie rozwiązanie tej sprawy, że dzisiaj telewizja publiczna nadawałaby te same audycje, co zwykle, nadawaliby je ci sami ludzie, a ci, którzy podjęli próbę pewnego, no swego rodzaju zamachu stanu, takiego wycinkowego zamachu stanu, no bardzo by żałowali tej decyzji.
Donald Tusk zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy, mówiąc: jestem otwarty na rozmowy, na kompromis w sprawie nowego ładu medialnego w Polsce.
Nowy ład medialny byłby wtedy, gdyby doszło do zrównoważenia sił między tymi, którzy są za opcją patriotyczną w jakiejś mierze, ale umiarkowanej, konserwatywną, a tymi, którzy nie są związani jakoś duchowo czy serdecznie, ale także intelektualnie z Polską, jako pewną ideą, pewnym faktem, i jednocześnie są gotowi wcielać tutaj rewolucję obyczajową, która trwa w tej chwili na Zachodzie, a której początki mamy także i w naszym kraju. Ja jako demokrata uznaję prawa tamtych, żeby głosili swoje poglądy i zabiegali o władzę, ale taką samą siłę medialną i takie same możliwości muszą mieć także i ci, którzy są odmiennego zdania. I wtedy byłby to nowy ład medialny. Jeżeli chodzi o Tuska, to wyraziłem już w Sejmie na temat jego swoje zdanie i nie zmieniam go.
Jakie będą zatem dalsze kroki aktualnego premiera? Co zrobi dalej Donald Tusk?
No na pewno będzie stosował taktykę. No to propozycja jest przecież niewątpliwie propozycją o charakterze taktycznym. Natomiast będzie dążył do tego, żeby te plany zostały zrealizowane. Może nie od razu w tak ostrej formie, bo tutaj sądzę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, co tutaj zostało zaproponowane, jaka konstrukcja. Na podstawie obowiązujących w tej chwili traktatów europejskich ma być przeprowadzona. Oczywiście to będzie zmiana tych traktatów, ale w takim kierunku, no, którego finał tutaj już określiłem. Teren zamieszkiwania przez Polaków zarządzany z zewnątrz, ale ci, którzy rozumieją te przepisy, znają się trochę na tym, to wiedzą i w tym kierunku Donald Tusk zmierza. No, być może po drodze uzyskałby jakieś jakieś złagodzenie, ale to też...
Dzień dobry, tutaj Radio Wnet. Będziemy wchodzić za jakąś minutkę na antenę. Prosiłbym pozostać na linii.
Nie jest człowiekiem związanym duchowo z Polską, z polskością. I to nie dlatego, że napisał kiedyś artykuł, gdzie padły słowa, że polskość to nienormalność, bo w końcu zakończenie tego artykułu jest inne. On mówi jednak Polska. To był jeszcze inny Donald Tusk młody, nie ukrywam, zdolny historyk i publicysta. Natomiast dzisiaj jest to człowiek w zupełnie innej fazie życia, już starszy pan z wnukami. No i człowiek, którego życie przebiegło w ten sposób, że nastąpił proces, no, można powiedzieć,
radykalnej zmiany. O, teraz będzie nas słuchać doskonale. Może rzeczywiście tutaj zachęcę Państwa, żeby Państwo dosłuchali ten fragment radykalnej, czego na stronie Wnet FM. To był wywiad z Jarosławem Kaczyńskim wczoraj, późną godziną wieczorną, przeprowadzony w gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. To jest tak, że sytuacja była ciekawa. Dziennikarz znalazł się w środku wśród pracowników Telewizji Polskiej i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Trwały tam narady. Był, jak Państwo słyszeli, Jarosław Kaczyński, była Elżbieta Witek, był profesor Ryszard Terlecki, był szef klubu Mariusz Błaszczak, był zaufany poseł Jarosława Kaczyńskiego, pan poseł Hoffman. To była taka grupa posłów, która siedziała przy dużym stole i rozmawiała o tym, co teraz zrobić, jaka jest sytuacja, jak wyglądały ostatnie godziny. Nawet tam były pewne narady i muszę Państwu powiedzieć, że to było niezwykle ciekawe przysłuchiwać się z boku, jak największa partia opozycyjna stara się działać i jakoś rozeznać sytuację i jakoś wyjść do przodu. No i trzeba powiedzieć, że tutaj dużo jest emocji i przynajmniej ja, będąc jako dziennikarz prowadzony, udało mi się wejść dzięki uprzejmości posłów do tego gmachu, bo gmach był otoczony i jest otoczony kordonem policji. To, że tutaj jest takie rozpoznanie bojem, na pewno jest determinacja, żeby bronić telewizji publicznej, ale jak to się skończy na gruncie politycznym, na gruncie prawnym, zresztą to padło w wywiadzie, takiego pomysłu nie ma. No jak się słuchało polityków i rozmawiało z politykami Prawa i Sprawiedliwości, no to jest takie obudzenie się trochę nagle, że ład medialny się zmienia i co my teraz z tym zrobimy. Chciałoby się zażartować, mówić kolokwialnie, jejciuś, co teraz będzie, nie ma TVP Info. To też ciekawa konstatacja z tego wczorajszego wieczoru. Zresztą wrócimy, bo na Placu Powstańców jest Małgorzata Kleszcz i zbiera te informacje, żeby Państwu je przekazać. A teraz będzie rozmowa i o socjologii, i o polityce. Naszym gościem profesor Zdzisław Krasnodębski, polityk, poseł do Europarlamentu, ale też profesor socjologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Trochę porozmawiamy o sprawach europejskich, ale najpierw sytuacja, jaka jest, wszyscy widzimy, bezprawne wejście do mediów publicznych, partia opozycyjna stara się działać. Jak to będzie w dłuższym terminie i jak to będzie przekazywane, albo jak będzie odbierane przez społeczeństwo także, bo to jest 9. dzień rządów Donalda Tuska, no i wydaje się, że ekipa rządząca robi coś, czego mało kto się spodziewał.
Ale ekipa rządząca mówi też, że realizuje oczekiwania wyborców, swoich wyborców, więc no, też tak przysłuchując się, chodząc po ulicach Warszawy i przysłuchując się, no to niestety być może myli się, no, koalicja rządząca nie ma przyzwolenia, zobaczymy jak reagują ludzie w całym kraju na to, co się dzieje, co sądzą. Natomiast no, jak się przysłuchuję rozmowom, to tak oprócz przecież protestów polityków Prawa i Sprawiedliwości, to reakcje społeczne są, że powiem, umiarkowane. Raczej udało się, wydaje mi się, no, przynajmniej w tych dużych miastach, Warszawa, no wywołać czy zbudować taką atmosferę w czasie kampanii wyborczej przed tym, że ludzie przyjmują coś, co powinni przyjmować z oburzeniem, co, na co powinni reagować, przyjmują dosyć spokojnie i obojętnie. Nie wiem, czy pan redaktor ma inne obserwacje, ale niestety ja mam takie i no, martwi mnie to, bo rzeczywiście jest jakieś przyzwolenie na działania no, zupełnie pozaprawne. Tak? I
a z drugiej strony pamiętam pierwsze protesty w obronie konstytucji robione przez polityków Platformy. One były jeszcze mniej liczne. Pierwsze spotkanie przed klubem PiS-u z symbolicznym grzebaniem konstytucji to było chyba 4 osoby, dobrze pamiętam, tyle się stawiło na tej demonstracji, więc tak jest zawsze, że po wyborach ta emocja do zmian jest inna, tak się wydaje z mojej skromnego warsztatu dziennikarza, jak jest warsztat profesora socjologii w tym aspekcie.
No ale no ja nie przeprowadzam oczywiście systematycznych badań, więc tylko mogę się podzielić tak z obserwacjami, prawda, takimi, jakie pan również czyni. Natomiast no, wydaje mi się, że sytuacja zupełnie jest nieporównywalna. No, nie. Jednak wyłączenie sygnału telewizyjnego, kordony policji. No poza tym wokół siedziby telewizyjnej. A poza tym no, jednak jest tak, że znaczna część obywateli głosowała na koalicję, która mówiła, że będzie przywracać w Polsce pewne standardy, natomiast no, nie tylko ich nie przywraca, ale jest zdecydowanie łamie, no już w ogóle ma wszystko za nic, prawda? No, no bo nawet zwolennicy, też dziennikarze, którzy raczej się wykazywali swoje poparcie, byli bardzo krytyczni wobec PiS-u, mówią, no, że sprawa jest jakby zupełnie oczywista, no, że gdzie się tutaj stosuje się przemoc. No. Rzeczywiście przyszli silni ludzie i jak zapowiadał
Donald, i wyprowadzają, ale też wyprowadzają. No, ale może jest tak, że telewizja publiczna tak nabroiła, robiła taką, a nie inną produkt informacyjny, że ludzie mówią, no tak, łamią prawo, ale kto będzie bronił TVP Info z tym, co ta stacja wyprawiała wcześniej?
No wie pan, no oczywiście no, są ludzie, którzy będą tak twierdzili, no ale niezależnie, no to wszyscy wiemy, że niezależnie również jako jednostki, co byśmy nie wyprawiali, to oczywiście istnieją pewne procedury prawne i one muszą być stosowane. No nie można, nie wiem, najpierw jest uchwała Sejmu, a potem jest oczywiście, jak się okazało, wszystko przygotowane no, do takiego drugiego przyjęcia. No, skądinąd, jak mówię, panuje obojętność taka ogólna, ale w pewnych środowiskach, no, wśród takich, których ja się obracam, a nie są to tylko środowiska polityczne, tylko ludzi, obywateli, to raczej są reminiscencje z okresu stanu wojennego. I koalicja 13 grudnia jest koalicją 13 grudnia, to znaczy rzeczywiście powiela metody na miękko, prawda, ale to jest miękki zamach stanu. No i mając z jednej strony takie przyzwolenie, no przynajmniej w formie owej obojętności, o której wspominam, społeczne, no i plus oczywiście poparcie Unii, czy poparcie opinii zagranicznej.
A właśnie Wera Jurowa była z wizytą w Polsce, kiedy to się działo. Doszło do dość symbolicznego zdjęcia z ambasadorem Markiem Brzezińskim, ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Symboliczne zdjęcie pokazujące, że to, co się dzieje w Warszawie, ma placet i Waszyngtonu, i Brukseli, i tym samym pewnie Berlina.
No, to pokazuje, ktoś słusznie skomentował, że to zdjęcie pani Jurowej i pana Brzezińskiego razem, no to jakiś symbol neokolonializmu, no stosunku zupełnie zupełnie przedmiotowego do Polski. No bo wie pan, no cóż się okazało? No jedno możemy powiedzieć, no każdy uczciwy człowiek powie tak, no cóż się okazało? No nie chodziło o żadną praworządność, nie chodziło o konstytucję, nie chodziło, nie, to, to w ogóle nie, nie, chodziło o władzę. No, no bo przecież też ci dziennikarze, którzy się teraz pojawiają, prawda, ci nominaci, no, nominaci ministra kultury, który był szefem służb, jest pułkownikiem służb specjalnych, bo ministrem spraw zewnętrznych, no, wewnętrznych i skądinąd. No, znany jest z pewnych kontrowersyjnych akcji w czasie swojego urzędowania, no, przysyła nominatów. Ci ludzie oczywiście są całkowicie od niego zależni, prawda? To nie ulega wątpliwości. Niezależność mediów to ma być niezależność od opozycji, która nagle nie ma praw. To ma być niezależność dziennikarska. To jest ten dziennikarz, który ma poglądy, prawda, zbliżone czy pokrywające się z tym, co głosi ta koalicja 13 grudnia. I żadnej próby czy planu, no, wyjścia z pewnego kryzysu, czy prawnego bałaganu, prawnego, prawda, czy no, ścierających się interpretacji prawnych dotyczących pewnych instytucji. No, to dotyczy oczywiście mediów, ale też Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej. To nie ma próby, żeby jakby sprawy uporządkować w imię zgody narodowej, konsensusu, co by tylko jest wręcz przeciwnie, jest atak. No to jest oczywiście no, rodzaj zamachu stanu i dążenia do tego, żeby ustanowić władzę całkowicie tutaj centralizowaną. Więc to, co zarzucano Prawu i Sprawiedliwości, a to już się kiedyś zdarzyło w 2007 roku, to tak w gruncie rzeczy zostanie zrealizowane. No będziemy mieli zresztą na końcu coś w rodzaju taki sam przekaz we wszystkich kanałach i będą pewne media takie jak państwa radio, czy Telewizja Republika, czy Telewizja Trwam, które będą trzymane no trochę, ale też pewnie będzie się starało ograniczyć pod każdym względem.
My się ograniczyć dane na tyle, na ile nam pozwolą nasi słuchacze, bo radio jest radiem spółdzielczym, radiem, który należy do społeczności.
Ale najprostsza forma. Panie redaktorze, są przyznawane.
Są przyznawane. To... Liczymy się z tym, że może i tutaj pułkownik minister Sienkiewicz przyśle jakiegoś swojego funkcjonariusza, który będzie udawał albo mnie, albo Krzysztofa Skowrońskiego. To jest przecież możliwe. Czemu by nie? Ale to jeszcze tylko wspomnę, skoro mówimy o naszym radio 1588 patronów. To jest to źródło siły. I tak będziemy silni lub będzie naszych patronów. Bardzo dziękuję panu Norbertowi Staszewskiemu, panu Piotrowi Jareczewskiemu, Grzegorzowi Sikorze i panu Damianowi, bo to w ostatnich minut patroni, którzy do nas dołączyli. Panie profesorze, mamy już bardzo mało czasu, dokończymy po czasie, ale dwa słowa o pakcie migracyjnym, bo to się wydarzyło jakby w cieniu wydarzeń w mediach publicznych. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy celowo. Jak działał rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak działa rząd Tuska, czy rząd Tuska mógł zatrzymać na tym etapie procedowanie paktu migracyjnego?
No przede wszystkim była propozycja referendum. Gdybyśmy to referendum przeprowadzili, to pewnie sytuacja byłaby inna pod względem takich nastrojów politycznych. Też myślę, że Unia czekała, prawda, ten wybór Polaków 15 października ułatwił. Węgry oświadczyły, że nie przyjmą i się nie zastosują do paktu. Pewnie również Polska była bardzo twarde stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Gdyby Polacy jeszcze poparli, to i referendum byłoby skuteczne. No a tak mamy sytuację, że będziemy zobowiązani do przyjmowania. No na razie 30 tysięcy uchodźców, a jeżeli nie będziemy płacić po 20 tysięcy euro na każdą z osób, których nie przyjmiemy z tych 30 tysięcy, więc jak tak dużo mówiono o pieniądzach, no to na razie tutaj mamy nowy poważny wydatek, a w sytuacji kryzysowej, tam jest zapis już, to już nawet ta możliwość płacenia, a nie przyjmowania zostanie zawieszona i nie wiemy, co będzie. No, w każdym, wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, no w każdej sytuacji właśnie migracyjnej to już Komisja Europejska będzie decydowała o naszym
losie,
o naszej polityce migracyjnej, a w jakimś sensie pośrednio również o składzie etnicznym Polski, prawda? No, może się sytuacja oczywiście rozwinąć dobrze, może się źle, natomiast wyposażamy Komisję w nowe zupełnie bardzo poważne uprawnienia. I jedna z takich zasadniczych tutaj decyzji Polaków, pamiętamy 2015 rok, że my nie chcemy tych przemian, które dotknęły im społeczeństwa zachodnie przez te lata. Polacy nie chcą migracji, chcieliby sami zadecydować. No, to właśnie rzeczywiście my tutaj oczywiście jesteśmy skoncentrowani właśnie na tym miękkim zamachu stanu, który się dokonuje w Polsce, no a jednocześnie podejmowane są bardzo daleko idące decyzje, bo przecież ten pakt migracyjny nie będzie jedyny.
Może pójść
zmiana traktatów
dalej.
Prawda?
Panie profesorze, tu musimy postawić kropkę. Dzień jest nadzwyczajny, dni są nadzwyczajne, to i nadzwyczajna jest ramówka, ale kiedyś muszą być informacje. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, poseł do Europarlamentu, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Panie profesorze, panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A to jest też klucz tej dyskusji, że nawet nie chodzi o kwoty, no liczby, o ilość, chodzi o zasadę. Kompetencje migracyjne przechodzą z Warszawy do Brukseli. To jest klucz. W studiu już jest Jakub Duszak. Czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry. 8:04 w tym wydaniu wiadomości. Kontynuacja interwencji poselskiej w mediach publicznych. Szef KPRM o zmianach w mediach publicznych i pakiecie migracyjnym oraz strzelanina w centrum czeskiej Pragi. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Kontynuujemy interwencję wobec tych bezprawnych działań, mówił w poranku wnet na temat dalszych kroków w związku z przejęciem mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska poseł PiS Paweł Jabłoński.
Kroki prawdę również będziemy podejmować, dokonywać działań zarówno jako posłowie, ale też będziemy zwracać się do odpowiednich instytucji, żeby interweniowały, zaskarżając te niezgodne z prawem przestępcze tak naprawdę uchwały, bo one zostały podjęte w wyniku po prostu świadomego złamania konstytucji i ustaw. Mamy z jednej strony konieczność zatrzymania tych działań i w sądzie rejestrowym, i poprzez działania prokuratury, ale także musimy być świadomi, że ci ludzie chcą rozwiązań siłowych. Oni już to w tej chwili pokazali.
Mówił poseł PiS Paweł Jabłoński. Cała rozmowa na Wnet.fm. Jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych, 19 grudnia Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej szef KPRM Jan Grabiec.
Między innymi powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku, wskazuje na konieczność podjęcia niezwłocznych działań naprawczych w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, to jest do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Przystępujemy do prac nad nowym ładem, jeśli chodzi o media publiczne. Pan premier Donald Tusk podjął w tej sprawie już rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter, odbywać się w atmosferze dialogu społecznego, uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron.
Mówił szef KPRM Jan Grabiec. Rząd będzie dążył do uwzględnienia stanowiska Polski w pakcie migracyjnym, mówił podczas konferencji zapytany o to, czy Polska zostanie zwolniona z kwot przyjmowania uchodźców, ponieważ przyjęła dużą liczbę ludzi z Ukrainy, szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
Oczywiście, kiedy będą już ostatecznie zawierane porozumienia, kiedy będą miały postać końcowych dokumentów, wtedy również będziemy oczekiwać uwzględnienia sytuacji Polski, ale myślę, że nie ma tutaj jakiejś szczególnej kontrowersji. Znaczy wszyscy wiedzą, co dzieje się na granicy polskiej, podobnie jak na granicy litewskiej, łotewskiej czy estońskiej, więc możemy tutaj liczyć na solidarność Unii.
W strzelaninie na Uniwersytecie w Pradze zginęło co najmniej 15 osób. Policja odnalazła ciało napastnika na Wydziale Sztuk Plastycznych Uniwersytetu, którego według służb porządkowych był studentem. Wcześniej informowano o zastrzeleniu napastnika przez policję. Około 30 osób zostało rannych. Stan 9 z nich jest ciężki. Około 15 policja w Pradze otrzymała informację, że w budynku Uniwersytetu Karola znajduje się uzbrojony mężczyzna. Część pracowników i studentów, gdy usłyszała strzały, zabarykodowała się w salach wykładowych. Pozostali próbowali uciekać. Kogoś dosięgły kule, ktoś inny spadł z dużej wysokości, próbując opuścić budynek przez balkon. Na miejscu są ekipy policyjne i ratownicy. Pobliskie ulice zostały wyłączone z ruchu. Dziś 1003 dzień pobytu Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu. Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości, został skazany w lutym przez sąd w Grodnie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W ciągu 6 miesięcy Andrzej Poczobut przebywał w karcerze. Nie pozwolono mu spotkać się z rodziną i adwokatem. Dziennikarz ma poważne problemy zdrowotne, ale nie pozwolono na przekazanie niezbędnych lekarstw. W Polsce i innych krajach regularnie odbywają się akcje solidarności z więźniem sumienia Andrzejem Poczobutem. Każdy może się przyłączyć, pisząc bezpłatnie słowa wsparcia dla Andrzeja Poczobuta i jego rodziny, wchodząc na stronę patronite.pl/p/poczobut.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie możliwe burze, temperatura od 1 do 4 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Po reklamie.
Ranka Wnet.
Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Godzina 8.12 w naszym studiu. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Wczoraj byłem w Telewizji Polskiej w gmachu na tym proteście posłów Prawa i Sprawiedliwości i szerzej dziennikarze, nie może być inaczej, żyją tym, co się dzieje wokół mediów publicznych. Konfederacja jak patrzy na działanie pułkownika ministra Sienkiewicza i premiera Donalda Tuska?
No, zmieszanymi uczuciami, z raczej dezaprobatą, chociaż te uczucia są mocno mieszane, dlatego że z jednej strony oceniamy działania nowego rządu jako bezprawne i niewróżące nic dobrego, z drugiej strony przynajmniej częściowo liczymy na to, że czy już widzimy, że się cenzura nałożona na nas przez polityków PiS-u kończy. Dla przykładu ja jutro pierwszy raz mam zaproszenie do śniadania trójki w Radiowej Trójce, gdzie byliśmy w wyniku decyzji polityków PiS-u po prostu pomijani przez cały okres istnienia Konfederacji, traktowani jak powietrze, tak jakby nas nie było. W TVP, kiedy pan redaktor wspomniał, że pan był, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy tam ostatnio byłem i też za bardzo nie mogłem. W każdym razie było to przed kampanią wyborczą, w wyniku której poprawiliśmy swój wynik wyborczy mimo cenzury nałożonej na nas przez polityków PiS-u w
to
TVP
i
w Polskim Radiu. Także te uczucia nasze są mieszane, bo nie popieramy tego, co robi obecny rząd. Spodziewamy się, że może być to samo w drugą stronę, może trochę bardziej w rękawiczkach, bo wiadomo, że strona lewicowo-liberalna ma lepszą rękę do propagandy niż strona pisowska. Natomiast to, co było, też jest nie do obrony. Traktowanie tego, że to były jakieś polskie media publiczne, to jest nieporozumienie. To były media partyjne i to łamało ustawę i to było sprzeniewierzanie pieniędzy podatnika, żeby na propagandę jednej partii wydawać pieniądze publiczne.
Pańskim zdaniem się zrewanżuje. Ja nie byłem w tym gmachu przez 6 lat, no 5 lat też nie bardzo mogłem być zapraszany, więc pod tym względem może nawet dłużej niż pan marszałek. Nie oglądałem korytarzy TVP Info przy Placu Powstańców Warszawy.
Pan redaktor ma swoją redakcję. Jesteśmy w zupełnie innych rolach.
To prawda, chociaż może kiedyś pan marszałek jeszcze spróbuje być dziennikarzem, a
poza tym ja politykę nie podkreślę, że moje spojrzenie nie jest przez pryzmat moich osobistych doświadczeń, tylko jestem jednym z liderów formacji, która reprezentuje 1,5 miliona wyborców i dla której komunikowanie się ze społeczeństwem jest po prostu warunkiem sine qua non wykonywania naszej pracy.
Do TVP jeszcze dłużej nie wracał Sławomir Zieliński, osoba, która współtworzyła dziennik telewizyjny, teraz będzie odpowiadał za programy. Wracają ludzie Leszka Millera starsze, wracają ludzie Jaruzelskiego do TVP.
No zobaczymy, ilu ich wróci. Oby jak najmniej. On też, przypomnijmy, bardzo długo tam był, tak? Bo to jest człowiek, który...
Od lat 80. dopiero go PiS wyrzuciło z tej telewizji.
Pytanie, w którym roku? Bo z tego, co pamiętam... No właśnie.
W 16. No to już prawie na początku.
Czyli kiedy wcześniej PiS rządził TVP, było kilku prezesów z PiS-u, wcześniej to też był.
Byli też prezesi z LPR-u, gdzie pan był posłem, prawda? Byli też ich przetwo, więc...
Był jeden w wyniku tego, że się PiS-owcy ze sobą pokłócili.
Tak, ale też go nie zwolnił.
Cały rok. Tak. Więc to pokazuje, że człowiek, o którym mówimy, ma jak bardzo wielu wpływowych ludzi w TVP, to powiedzmy. Korzenie w okresie komunistycznym i świetnie zaadaptował się do współpracy z tymi już partiami, także antykomunistycznymi w III RP. I TVP, każdy, kto zna korytarz TVP, wie, że władza z takich ludzi pełna. Władza pana Kurskiego w TVP też opierała się na starych komunistach przewerbowanych, na demokratów, Europejczyków i współpracowników później władz pisowskich. I generalnie tak w ogóle działa TVP, że tam jest wielu ludzi usłużnych, którzy z każdą władzą, oni są po prostu tak, to jest kultura organizacyjna tej firmy, oni będą współpracować z każdą władzą, która jest.
Ale żeby opisać jeszcze do końca sytuację medialną, bo pan poseł, pan marszałek powiedział, że to było złamanie prawa, bo pytanie...
Ustawy.
Tak. Ustawy, czyli... Bartłomiej Sienkiewicz pana zdaniem złamał prawo.
A, myślałem, że mówi pan o tym, co było wcześniej. No tak, tu w oczywisty sposób. Wydaje mi się, czytam wszystkie analizy prawne i z analiz prawnych, które przeczytałem, wynika, że minister miał prawo odwołać władze związane z rządem PiS-u, dlatego że PiS pisał, jak to miał w zwyczaju, ustawy na kolanach i po prostu nie wykluczyli w ustawie działania właściciela z kodeksu spółek handlowych dotyczące odwołania władz, natomiast już ich powołanie było ustawowo uregulowane i bez podstawy ustawowej nie miał minister prawa powołać nowych władz.
Dlaczego rząd Tuska to robi, to, że robi to bezprawnie, także nawet media liberalne, no,
jest ciekawe, Robert wpisze to, bo ja pamiętam, że jak były te spory, co się wtedy politycy PiS-u, LPR-u i Samoobrony ze sobą pokłócili i były tam szybko zmieniające się władze w 2 lata, chyba były 3 zarządy, to pamiętam, że wszystko się rozbijało o to, czy sąd wpisze nowe władze, czy nie wpisze. I ciekaw jestem, czy w tej chwili sąd odegra w tym wszystkim jakąś rolę, czy po prostu zatwierdzi to, co zrobił minister.
Jak dalej będzie to? Ale to dokładnie politycznie, bo to jest też sygnał polityczny od strony Donalda Tuska i jego rządu. Jaki to jest sygnał?
No to jest sygnał, że rząd będzie działał twardo i brutalnie. Zresztą no, z takiej polityki znamy i pamiętamy Tuska, jak ktoś miał złudzenia, że ma do czynienia, prawda, z sympatycznym, uśmiechniętym panem premierem, eurokratą, który tu będzie ze wszystkimi prowadził dialog, no to się pomylił. Mamy do czynienia z brutalnym politykiem, który też daje jasny sygnał, że jakby nie ma co się opierać zgodnie z literą prawa czy bez. I tak będzie teraz przejmowanie kolejnych instytucji i to jest, powiedziałbym, bliźniacze wzorowanie kultury organizacyjnej PiS-u, bo dokładnie w ten sam sposób działa Jarosław Kaczyński.
PiS mówi,
potwierdza nasze diagnozy jako Konfederacji, że PiS i Platforma są partiami niezwykle do siebie podobnymi.
Wczoraj wieczorem na antenie Radia Wnet gościem był Jarosław Kaczyński. Dzisiaj fragment tego wywiadu o godzinie 7:30 prezentowaliśmy na antenie. No i Jarosław Kaczyński mówi, no jednak inaczej, bo były ustawy. To jest uchwała.
Ale wie pan, panie redaktorze, w jednych sprawach były ustawy, w innych nie były. No przypomnijmy sobie na przykład tak zwane konwalidowanie wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No przecież to było...
Ale mówimy o mediach. Pan marszałek zmienia pole tematyczne.
Pokazuję, że metody były stosowane, działania też bez ustaw i przez poprzedni rząd, wprawdzie rzadko. Mam nadzieję, że przez ten rząd też nie będą stosowane częściej, że to się nie stanie regułą. Natomiast uchwała nowa o KRS-ie wróży, że może to być nową regułą. To znaczy widać wyraźnie, że nowej większości przeszkadza to, że nie ma swojego prezydenta i nie chcą się zdarzać z prezydenckim wetem. Ich pomysł jest taki, że będą próbowali rządzić uchwałami Sejmu. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. No to jest demokracja, ale nie mająca, mają demokratyczną legitymację. Tak samo dokładnie na to samo się PiS powoływał, tak? Mówił, wygracie sobie wybory, to sobie porządzicie.
A mają legitymację, żeby odrzucić weto prezydenckie?
Dlatego nie. I w tym sensie jest to złamanie praworządności.
To pytanie wracam, czy żyjemy w państwie demokratycznym, no bo jednak...
Żyjemy w państwie demokratycznym, które ma problemy z praworządnością.
To
jest zepsutą kulturą polityczną.
8 lat to rzeczywiście przy tej ustawie, przy tych zmianach, 4 ustawy, tak wyliczają prawnicy, złamano, bo o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, o Radzie Mediów Narodowych, ale też kodeks spółek i kodeks pracy też został naruszony.
No teraz pytanie, jak będzie wyglądać rzeczywiście rola sądu. Ogólnie ja uważam, że sędziowie byli i sądy były idealizowane przez tych, którzy byli z tej strony, nazwijmy to, kodosko-konstytucyjno tam obrończej, centrolewicowej i zobaczymy w tej chwili, czy sąd zdobędzie się na to, żeby to zakwestionować, czy to przyklepie. Uważam też, że może być bardzo ciekawie w tym sensie, że opinie i postawy pojedynczych sędziów mogą teraz o wielu rzeczach decydować. Na przykład...
Będziemy mieli sędziokrację trochę.
Na przykład cała ta narracja, że sędziowie mają być niezależni, jest w sprzeczności na przykład z ideą przedstawioną przez nową koalicję, że oni będą uchylać jakieś tam wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli naprawdę sędziowie mają być niezależni, to sam sędzia będzie decydował, czy dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego go wiąże, czy go z jakichś powodów nie wiąże, na przykład ze względu na to, że został wadliwie wydany. Nie może być tak, że władza wykonawcza będzie decydować, prawda? No bo to jest oczywiste naruszenie niezależności sędziowskiej. Więc zwracam uwagę na to, że ta nowa większość złożona właśnie z polityków Lewicy, Platformy, PSL-u i Szymona Hołowni, ona nie ma tych kwestii zbyt dobrze przemyślanych. Tu są już wewnętrzne sprzeczności na starcie i będzie coraz więcej z każdym dniem rządzenia.
Panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem, powiedział pan o Krajowej Radzie Sądownictwa, wiele osób mówi, to będzie kolejny krok. Telefon, to się zdarza, kolejny krok, że teraz będzie przyjęcie KRS-u.
No będą próbować, pewnie tak.
Ale jak będą próbować?
Została przedstawiona uchwała w tej sprawie.
Tylko tu już, nawet nie ma kodeksu spółek, tak? Znaczy, tu już nie ma się na co oprzeć.
Znaczy, metoda działania i rządu PiS-u, i rządu w tej chwili Platformy w sprawach, które im się podobały, jest dość podobna. To znaczy stwierdzenie, że coś, co jakieś fakty prawne, które miały wcześniej, po prostu były nieważne. Jarosław Kaczyński z jednym ze swoich wypowiedzi, czy wywiadów określił, że, posługując się łaciną, żeby to brzmiało mądrzej, że po prostu jakieś tam konkretne prawo należy traktować jako non est, czyli nieistniejące. I w tej chwili tą samą linią idą właśnie ci, którzy kwestionują instytucjonalne...
Dobrze, pan poseł tworzy symetrię, ale to znowu na konkret KRS. To jednak PiS zmienił ustawę, wprowadził KRS wybieraną przez parlament spośród sędziów. Teraz pytanie, czy to jest pana zdaniem zły system, żeby jednak Sejm miał możliwość wyboru tych, którzy wybierają sędziów? Sama idea, że KRS nie jest korporacyjny, tylko jest w pewnym sensie demokratyczny poprzez Sejm wybierany. To jest zły pomysł sam w sobie.
Złym pomysłem jest to, żeby jedna partia miała wpływ na sądownictwo, a cała reszta to są przepisy. PiS wykorzystał w przejęciu KRS-u brak precyzyjnego napisania konstytucji, dlatego że w konstytucji przepisy regulujące kwestie KRS, i to jest w ogóle rzecz, o której mało kto mówi, moim zdaniem poza nami, bo wszyscy uważają, że mają jedyną słuszną interpretację konstytucji. Tymczasem w kilku punktach konstytucja jest napisana nieprecyzyjnie. Na przykład jeżeli chodzi o to, o wybór do KRS-u, tak? Z konstytucji nie wynika jasno, ilu właściwie parlament powinien wybrać członków KRS-u. I PiS poszedł po bandzie i wybrał w opór. To znaczy tak, żeby przejąć tą Krajową Radę Sądownictwa. No i zaczął tego używać, tak? Używać w niezbyt dobry sposób, bo sądownictwo po rządach PiS-u niestety nie jest lepsze. Ja życzyłbym im tego, żeby mieli jakieś sukcesy, ale w mojej opinii cała ta szarpanina nie skończyła się żadnymi sukcesami i obwinianie się wzajemne przez ministra Ziobrę i prezydenta, że to nie ja, to ten drugi, prawda?
I jeszcze premier jest w tym trójkącie.
No ale premier nie miał ambicji do reformowania sądownictwa, to powiedzmy sobie uczciwie. Natomiast minister Ziobro i prezydent jako prawnicy mieli w tym aspekcie jakieś ambicje i między nimi jest spór, kto tu jest bardziej winien, prawda? Minister Ziobro twierdzi, że wszystko byłoby dobrze, gdyby prezydent nie zawetował. Prezydent mówi, że te reformy były do niczego musiał wetować.
Że teraz uchwał odwają tych sędziów, no bo konstytucja jest dzisiaj napisana tak, jak jest. 15...
Wolałbym nie komentować, co z tego wyniknie. Znaczy tak, nic dobrego z tego nie wyniknie, natomiast...
Ale wyobraźmy, że my pójdą mamy w, dalej,
powiem
tak, cofną.
My mamy w Konfederacji, powiem jak my w Konfederacji na to patrzymy. My w Konfederacji patrzymy, że z tego galimatiasu, który powstał w sądownictwie, nie ma dobrego wyjścia. Nie da się tego naprawić żadną prostą ustawą. My uważamy, że taką zaproponowaliśmy ideę resetu konstytucyjnego, która między nami mówiąc, no wiemy, że przy obecnym poziomie emocji jest mało prawdopodobna, ale przynajmniej staramy się coś zaproponować. To znaczy, że różne opcje powinny usiąść do stołu i że powinniśmy ustanowić w drodze, żeby było praworządnie, w drodze poprawki do konstytucji, procedurę wyboru nowych składów tych ciał. Każda próba wyzerowania składu tych ciał, o których mówimy, typu Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, KRS, poprzez jakieś ustawy, poprzez stwierdzanie nieważności i tak dalej.
Albo uchwały.
To będą
ale będzie
to,
protestować, bo PiS
będą
pewnie
to różnego rodzaju
Prawo i Sprawiedliwość będzie pewnie protestować, jeżeli...
No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że no jesteśmy przeciwni tej uchwale, tak? Jesteśmy przeciwni tej uchwale.
Jesteście, ale jeżeli teraz nagle Donald Tusk uzna, że odwołuje tych sędziów i powołuje innych, albo że nie uznaje Krajowej Rady, czy jest taki moment przy sądownictwie, kiedy pan marszałek powie: no nie, to już jest za dużo, nawet ja pójdę protestować przeciwko ruchom Donalda Tuska na ulicę. Czy nie ma
takiej
granicy?
Ja nie wierzę, że z protestowania na ulicy w tej chwili cokolwiek wyniknie. Jesteśmy po wyborach, wybory mamy rozstrzygnięte. Poprzednia władza działała bez skrupułów i dosyć brutalnie.
Ale
nowa władza będzie działała bez skrupułów i dosyć brutalnie.
Ale sporo osób jest zdziwionych. Tak całkiem prywatnie, telefony. No,
sporo osób jest też usatysfakcjonowanych i sporo osób czekało na to, żeby ktoś wziął się za tylko władzę wiadomo, PiSu zaczął ją rozliczać.
Jakie są relacje, jak pana, zdaniem pana marszałka, większa część bazy tej koalicji rządzącej jest szczęśliwa, ale pytanie, jak duża jest grupa, która mówi nie na to głosowałem.
Nie będę spekulował, zaczekamy na badanie opinii publicznej. Moim zdaniem nikt płakał za efektami reform ministra Ziobry nie będzie, dlatego że nikt nie widział wyników tych reform, natomiast wszyscy widzieliśmy zamieszanie, wszyscy widzieliśmy konflikty, wszyscy widzieliśmy wyciekające wiadomości, gdzie jacyś po prostu całkowicie nieporadni spiskowcy próbowali tam w Ministerstwie Sprawiedliwości jakieś swoje rozgryweczki robić. To wszystko było raczej taki przykry widok, smutny. Nie to chcielibyśmy. No i wszyscy widzieliśmy niekończący się konflikt z Unią Europejską i samo upokarzanie się poprzedniego rządu, samo upokarzanie się poprzez przyjęte ustawy, moim zdaniem sprzeczne w ogóle z zasadami praworządności. Mam na myśli te ustawy, ustępstwa na rzecz Brukseli, stwierdzające, że tam sędziowie mogą się nawzajem kwestionować, odsuwać się od prowadzenia spraw na tej podstawie, że są niby źle powołani.
Tak,
ja uważam, że ta
będzie...
ustawa była wielkim błędem i uważam, że z tej ustawy już w tej chwili wynika dużo zła.
Panie pośle, panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem. Słyszymy się dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo cieszę to, że ta liczba rośnie, bo czy że są ludzie, którzy patrzą na ład medialny i nie chcą, żeby on był jednolity. Już nie będę wymienię wszystkich państwa.
Radio Wnet nie zostanie przejęte przez Platformę.
Jeszcze chwila prywaty, uwaga, jeszcze dwa dni temu powiedziałbym 100% zgody, teraz powiem 97% zgody, ale daję sobie
3%. Ale nie ma na to żadnego prostego sposobu, mam nadzieję.
Nie, pułkownik minister Sienkiewicz nawet od dwóch dni daje 3% szans, że minister pułkownik znalazłby jakiś sposób, ale jak na razie nadajemy, a teraz dobrze, już teraz 97% szans, że tak nie będzie. Na poważnie jest tak, że wczoraj Fakty i nowy program polityczny TVP jakoś nie znalazł.
Informacyjny,
tak?
Chociaż pewnie też polityczny, zobaczymy.
Ale informacja o pakcie migracyjnym ani tu się nie znalazła, więc jakby tutaj układ medialny został domknięty, żeby nikt się nie dowiedział, co się dzieje w Brukseli. Pakt migracyjny, rząd Donalda Tuska daje zielone światło, godzi się. Mówi się 30 tysięcy migrantów na całą Unię, ale to jest liczba minimalna. Może być wyższa.
Tak, Polsce ma przypaść podobno 2000 co najmniej i mamy mieć wykupne 40 milionów euro. Przypomnijmy, że była to rzecz negocjowana także w okresie rządu premiera Morawieckiego.
Które się na to jednak nie zgadzą.
I właśnie, właśnie tutaj jest...
No zielone światło dał Tusk.
No właśnie pytanie, którym aktem? Ja tę sprawę próbuję rozgryźć od, właściwie chyba mogę powiedzieć od lat, bo byłem jednym z pierwszych polityków, który ostrzegał przed paktami migracyjnymi. Używając wyszukiwarki internetowej można znaleźć moje wypowiedzi sprzed kilku lat i paktów migracyjnych było więcej niż jeden. Był też ONZ-owski pakt migracyjny, na którym rząd PiSu pracował, zanim tego nie nagłośniliśmy.
Ale to był rządowy dokument, strategia migracyjna rządowa.
To jeszcze co innego. Ale dobrze, tylko na czym polega moja wątpliwość? Otóż Unia Europejska pracuje nad tym w systemie stworzonym na bazie traktatu lizbońskiego, w systemie podwójnej większości, co oznacza, że zarówno sprzeciw rządu PiSu nie miał znaczenia, bo był po prostu przez Brukselę ignorowany i w tym sensie tak zwane weto premiera Morawieckiego na szczycie w Grenadzie, szczycie nieformalnym, nie miało żadnego znaczenia, było tylko kampanijnym gestem. To było w październiku, to był teatralny kampanijny gest, bo szczyt Unii Europejskiej w Grenadzie był nieformalny, a żadne weto polskiemu rządowi tam nie przysługiwało. Po prostu moim zdaniem przez rząd PiSu opinia publiczna w tej sprawie była dezinformowana. Natomiast poparcie, bo spodziewam się, że jest poparcie dla tych regulacji ze strony rządu Tuska, też nie ma znaczenia, bo jeszcze raz podkreślam, to jest przepychane w systemie podwójnej większości. Jedyne moim zdaniem, co by miało znaczenie,
ale gdyby pan był premierem, pan by głosował za, czy gdyby pan była rada i pan był tam siedział, powiedziałby pan, zgadzam się, czy nie zgadzam?
Nie, no oczywiście, że się nie zgadzam.
No to
sprawa
lepiej,
zupełnie
to
jasna.
Chyba lepiej się nie zgodzić.
Tylko, że
się
jak
zgodzić.
Jest uchwalony traktat lizboński, przed którym ostrzegaliśmy, gdzie politycy PiSu, Platformy, PSL-u, Lewicy oszukali społeczeństwo, że zachowamy suwerenność, to
warto pamiętać,
ta postawa,
że duża część polityków PiSu była przeciwko.
Nieduża, mniejszość. I część z nich już się dawno poza PiSem. zapisem.
62 głosy były przeciwko, 82 były za.
Wielu z nich jest już od lat po zapisem.
Marek Jurek chociażby, to tak, prawda, ale wielu jest cały czas wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
No i zarządu Morawieckiego podnosili rękę za wzmacnianiem Brukseli.
SLD, Platforma, PSL, to co mi mówi.
Dobrze,
tutaj,
panie redaktorze, jeszcze raz zwracam uwagę. Bardzo proszę zaprosić najlepszych ekspertów od Unii Europejskiej. Nie wiem, jak profesor Grosse, czy były minister, może Konrad Szymański do spraw europejskich. I niech oni to słuchaczom wyjaśnią, czy w ogóle była jakaś droga zablokowania tego od momentu, kiedy Bruksela sama z siebie, jak to ma w zwyczaju, przyjęła, że po prostu sobie to... To jest w ogóle niesamowite, że w Unii Europejskiej nie ma żadnej praworządności. To znaczy, oni to, co mają konsensus, przyjmują zasadą jednomyślności, a jak w jakiejś sprawie nie ma jednomyślności, no to stwierdzają, a to zrobimy podwójną większość i przyjmują. To znaczy, co my w takiej sytuacji w tej Unii w ogóle możemy? Polityka bezpieczeństwa imigracyjna miała być wyłączona z centralnych decyzji Unii Europejskiej, a oni to podobno robią na bazie podstawy traktatowej, że to jest o sytuacjach kryzysowych. Przecież jeżeli stworzą trwałe rozwiązania instytucjonalne, to już nie będzie żaden kryzys, tylko trwała polityka unijna.
Bo ona się właśnie wykuwa.
Więc to jest oczywisty sposób nielogiczny. I co my możemy zrobić jako państwo polskie? Możemy sobie pójść się poskarżyć do TSUE i powiedzieć: drogi Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożone z eurokratów, prosimy Trybunale, oceń nam, że to, co wypichciły wszystkie instytucje unijne, jest sprzeczne z traktatami. A Trybunał nam powie: drodzy Polacy, w mojej ocenie to jest zgodne z traktatami, macie się podporządkować. I taka to jest
pytanie,
suwerenność.
Pytanie, które zadaję panu marszałkowi, wiele jeszcze posłowi przez parę ładnych miesięcy, nawet lat, to może pora na wyjście z Unii Europejskiej, a pan powie: nie, bo Polacy chcą tam być, to ja nie zaryzykuję takiego twierdzenia.
Moim zdaniem pora na wyższy poziom asertywności, czyli to, co zadeklarował Orban, czyli że my tą politykę po prostu zignorujemy, że uznajemy ją za...
Donald Tusk ją zignoruje?
Nie, no Tusk oczywiście nie zignoruje, bo on chce być w głównym nurcie unijnym i chce być tam postrzegany jako swój. Natomiast władza Tuska prędzej czy później się skończy, przyjdą kolejne rządy, społeczeństwo zacznie odczuwać dobrodziejstwa tak zwanego ubogacenia kulturowego, czyli przysyłania nam nielegalnych imigrantów obdarzanych przymusowo azylem, to znaczy państwo polskie będzie przymusowo traktowane, żeby ich traktować jako azylantów. I społeczeństwo polskie zobaczy to, jak czytam korespondencję Adama Gwiazdy, Polaka mieszkającego od lat we Francji. Nawet kilkadziesiąt osób w małej miejscowości wystarczy, żeby zniszczyć spokój i bezpieczeństwo życia społecznego. Kilkadziesiąt osób osiedlonych w hotelach, w ośrodkach, takich tak zwanych nielegalnych imigrantów, uchodźców, azylantów, jak zwał, tak zwał, żeby nastąpił spadek wartości nieruchomości z powodu spadku bezpieczeństwa. I to samo czeka miejscowości w Polsce, gdzie będą, i oczywiście to nie na Żoliborzu, gdzie mieszka Jarosław Kaczyński, ani nie na Saskiej Kępie i Mokotowie, gdzie mieszka, czy Wilanowie, gdzie mieszka część polskiej elity tej centrolewicowej. To nie tam będą osiedlani, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, ci, którzy przekraczają granicę Meksyku, nie są osiedlani na bogatych przedmieściach Nowego Jorku i Waszyngtonu, tylko oni zostaną wysłani do miast, gdzie mieszkają zwykli Polacy, do różnych ośrodków, hoteli, za które rząd będzie płacił z pieniędzy podatnika. I to są rzeczy, które my musimy zablokować.
Zobaczymy, jak będzie robić Konfederacja na koniec, jak pan patrzy na sam rząd. Donalda Tuska, on się już właściwie w całości ukonstytuował, już wiceministrowie ostatni są dobierani.
A to jest bardzo ciekawe, że się ukonstytuował, bo czytałem analizę prawną, że dwójka lub trójka ministrów nie złożyła prawidłowo przysięgi, w związku z czym nie jest pewne, czy są członkami Rady Ministrów.
A to ciekawe. Ja wiem, że są...
Teraz... Chodzi o panie, które mówiły, że one się tam zaprzysięgają jako ministry, a nie jako, nie jako ministrowie.
Panie minister...
No i to jest sprzeczne z brzmieniem przysięgi wskazanym w Konstytucji.
A to ciekawe. Ja myślałem, chodzi o to, że pan Sławomir Nitras nie wiedział, jak się podpisać. W sensie szukał miejsca i tam był duży
kłopot.
To chyba
nie jest duży problem. I natomiast bardzo ciekawą w analizie prawnej, przeczytałem w analizie prawnej, w jednym dzienniku przeczytałem historię, że na przykład Barack Obama jako prezydent był dwukrotnie zaprzysięgany. Raz i później, kilka dni później ponownie, dlatego że w wyniku złego przygotowania uroczystości przysięgi były słowa pozamieniane i była wątpliwość konstytucyjna, czy on na pewno się w sposób ważny zaprzysiężył jako prezydent. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie motywowane ideologicznie panie wchodzące, powoływane do rządu, przekręciły specjalnie słowa przysięgi. Więc może być tak, że ich
ale jak dobrze liczę, nawet
powołanie jest nieważne.
Bez tych trzech pań minister, to i tak jest największy rząd w historii III RP.
Możliwe, rzeczywiście cała armia ludzi, 27 osób, tak. I oczywiście wynika to z takiego wyrachowania Donalda Tuska, to znaczy niektóre osoby są tam powołane po prostu, na przykład, znaczy głównie moim zdaniem kobiety zostały tam
krytykowaliście bardzo mocno PiS, że ma rozdęty.
Ja akurat nie tak mocno, to znaczy ja uważam, że
no ale to jak najbardziej, no
że
to
liczebność rządu jest mocno wtórna. Znaczy to jest rzecz czysto techniczna, czysto zarządcza.
Chociaż i Sołomir Mentzen, ale też politycy Platformy bardzo mocno mówili, największy, najdroższy rząd w historii Rzeczpospolitej, sami stworzyli jeszcze większy i jeszcze droższy tym samym.
Koszt rządu nie jest determinowany liczbą ministrów i wiceministrów. Natomiast moim zdaniem tutaj Donald Tusk natworzył ministrów fikcyjnych, na przykład z całym szacunkiem dla pani Buczyńskiej, ale minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. No co to w ogóle jest? Społeczeństwo obywatelskie to organizacje, uwaga, pozarządowe. Więc co minister w Radzie Ministrów, rozumiem, jakiś pełnomocnik rządu, tak jak był w rządzie PiSu, ktoś, kto odpowiadał za rozdania funduszy dla organizacji pozarządowych. Ale to w ogóle nie musi być członek Rady Ministrów. Natomiast jeszcze raz, z czego to wynika? Moim zdaniem z tego, że Tusk miał problem z odpowiednim parytetem kobiet i zostały natworzone stanowiska, których mogłoby równie dobrze nie być w randze ministrów konstytucyjnych, żeby podbić ten współczynnik kobiet.
Bo wszystkie ważne resorty mają mężczyźni. Panie marszałku, ostatnie pytanie o pana los. Odwołają pana, czy nie odwołają?
No to jest pytanie do większości sejmowej.
No, przypomnę, że jesteście tą koncesjonowaną opozycją. PiS jest zły, straszny, barbarzyński.
Koncesjonowaną? Co to za obraźliwe stwierdzenia? Koncesjonowaną opozycją to jest PiS.
Nie, tak.
My jesteśmy opozycją merytoryczną, panie redaktorze.
Tak, merytoryczną, młodą, lepszą. Macie wicemarszałka, PiS nie ma wicemarszałka, bo jest zły, więc...
PiS się po prostu uparł, żeby wystawić osobę niezwykle kontrowersyjną, czyli panią Witek. Natomiast ja głosowałem za panią Witek. Uważam, że każda partia ma prawo wystawić swojego kandydata do prezydium.
Ma pan prezydium Sejmu, spotyka się pan z nim i co? I odwołają pana?
Przypomnijmy jedną rzecz słuchaczom, bo nie dla wszystkich to jest jasne, że ja do prezydium trafiłem głosami koalicji, w której nie ma Platformy, to znaczy...
I Lewicy.
I nie ma Lewicy. Lewica była żółwiołowo przeciw, Platforma raczej obojętnie, natomiast do prezydium dla Konfederacji tego wicemarszałka poparły PiS, PSL i Trzecia Droga. I głos Platformy był tu obojętny, więc roztaczenie jakiejś propagandy, że my tutaj coś, prawda, dostaliśmy od Platformy jest absolutnie nieprawdziwe.
Teraz... ale taka jest narracja, to nie udawajmy, czyli nie róbmy, to nie jest TVN,
dlatego
Radio
zwracam na to uwagę, że ta narracja jest nieprawdziwa.
Ale taka jest, znaczy oni tak to przedstawiają, oni, czyli koalicja rządząca.
Nie, moim zdaniem to PiSowcy to przedstawiają w ten sposób, bo im to jest w interesie, żeby pokazywać, że my tam coś dostaliśmy od Tuska. No, więc jeszcze raz podkreślam, że swoją funkcję zawdzięczam głosom posłów PiS-u, za co jestem wdzięczny, PSL-u i Polski 2050.
Jest pan w prezydium Sejmu, rozmawia pan z Szymonem Hołownią?
Rozmawiam. Sytuacja jest, powiedziałbym, dziwna. To znaczy najpierw wszyscy w mediach zadeklarowali,
odwołanie,
że Konfederacja
zwoła i
że mnie będą odwoływać, a w tej chwili wszyscy, mam wrażenie, się rakiem z tego wycofują. Głosowanie jest przełożone na styczeń. Prywatnie wszyscy mówią, że swoje obowiązki spełniam dobrze i że w sumie to fajnie, żebym został.
PiS
zapowiedział poparcie wniosku Lewicy, teraz się politycy PiSu trochę z tego wycofują. Ja osobiście uważam, że dobrze, żeby emocje opadły po tym, co wydarzyło się w Sejmie i żebyśmy głosowali na spokojnie i że głosowanie na spokojnie sprzyja bardziej rozsądnym decyzjom.
Rozmowa się przedłuża. Ja użyję komórki nie z braku szacunku do naszego gościa, tylko z tego, żeby wybrać numer do profesora Nowaka i go przesłać do realizatora, bo następnym gościem Zakowa będzie profesor Andrzej Nowak, a ja też zatem pytanie o Grzegorza Brauna. Po akcji z gaśnicą wzmocnił swoją pozycję polityczną, czy osłabił wewnątrz Konfederacji?
To jest pytanie o politykę wewnętrzną. Ja wolałbym takich rzeczy nie komentować.
Ale to ciekawe. No.
Natomiast mogę powiedzieć, to że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, co Grzegorz Braun zrobił.
Bo komentarze były krytyczne najpierw, ale wyborcy Konfederacji poparli. Sławomir Mentzen skrytykował, a pod jego wpisem komentarze były takie
nie
brawo,
wszyscy.
Brawo,
wyborcy,
brawo, brawo.
Wyborcy są podzieleni. Oczywiście ci, co czują solidarność z Grzegorzem Braunem i wyrażają aprobatę, są też bardziej zmotywowani do wyrażania swoich opinii, natomiast są też tacy, którzy są krytyczni. I myślę, że też jakieś poparcie, czy aprobata, czy przynajmniej neutralność wobec tego, co zrobił Grzegorz Braun, daleko wykracza poza wyborców Konfederacji. Wielu wyborców, nawet słyszałem o samorządowcach z Platformy, co ciekawe, też było zachwycony. Pokazuje, że społeczeństwo jednak jeszcze tą poprawnością polityczną.
Każdy ma swoje poglądy, gościem byłby.
Dzień dobry, tutaj Radio Wnet. Będziemy
nie jest w stanie zapalić świecy adwentowej. To dobre pytanie, może uda się kiedyś marszałka Hołowni o to
ambasador, zapytać. Ambasador Węgier, widziałem, że zrobiła fotografię, tak, że zapala świece adwentowe i jestem prawie pewien, że było to skorelowane z tym zapaleniem świec hanukowych i że był to taki lekko polemiczny gest.
Ostatnie pytanie polityczne, no bo macie kłopot, nie jest tajemnicą, pan zaprzeczy, a ja państwu powiem, to jest prawda.
Zaprzeczam.
Zaprzecza pan marszałek, ja mówię, że tak jest. Sławomir Mentzen, nazwa zwłaszcza pan Przemysław Wipler, chcą iść do środka, chcą iść po wyborców trzeciej drogi, którzy u was byli i odeszli w końcówce kampanii. Pan marszałek Ruch Narodowy chce raczej iść do prawej strony, raczej podbierać wyborców Prawu i Sprawiedliwości. Wy się nie rozjedziecie w tym janusowym obliczu Konfederacji?
Ojej, ale znaczy, pan redaktor do tej pory skonstruował pytanie. Ja powiem tak, to nie jest taki prosty podział. Moim zdaniem łączy nas niezbyt, że tak powiem, odkrywcze przekonanie, że Konfederacja powinna mieć więcej wyborców, tak? Że z 1,5 miliona wyborców to za mało, żeby zmieniać Polskę. Że chcielibyśmy mieć tych wyborców 3-4 albo 10 milionów. I jak ich zdobyć? To oczywiście będą niekończące się spory programowe, taktyczne, strategiczne. Z pewnością bardzo wysoki poziom kontrowersyjności utrudnia poszerzanie bazy wyborczej. To nie przypadek, że w każdym państwie w Europie partie narodowe czy eurosceptyczne, czy wolnościowe, czy partie protestu, które uzyskały poziom poparcia na poziomie powiedzmy do 10%, żeby wejść na poziom kilkunastu procent i 20 kilku procent, stają się bardziej, nazwijmy to od strony marketingu politycznego, wygładzone. Szlifują różne kanty, tak? I łagodzą niektóre swoje postulaty.
Zrobi pan sobie lifting?
Natomiast ja jestem przeciwnikiem takiego marketingu politycznego, który polegałby na wyrzekaniu się swoich poglądów. I z tego, co rozmawiam i ze Sławomirem Mentzenem, i z Grzegorzem Braunem, oni również. Czyli nie ma tu pomiędzy nami takiego podejścia, że ktoś z nas chciałby zmienić swoje poglądy czy postulaty. Nie.
Można je schować.
Natomiast pytanie jest...
I udawać kogoś innego.
Pytanie jest raczej o to, co najbardziej artykułować, jak rozłożyć akcenty. I to są typowe spory, które pojawiają się w każdej partii, w każdej polityce. I myślę, że na poziomie wejścia w kampanię samorządową i powołania sztabu będziemy o tym decydować.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak, długa rozmowa. Zwalniam pana marszałka nie z funkcji, bo to nie moja rola, ale zwalniam z funkcji gościa Poranka Wnet. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. Panie marszałku, wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję bardzo, dziękuję za spokojną rozmowę, taką rozmowę, jaką chcielibyśmy, żeby były w mediach publicznych. I życzę wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Bo Radio Wnet to media prawdziwie publiczne. Mieliśmy takie hasło kiedyś, one może znowu będą aktualne. Można o pakcie migracyjnym rozmawiać. Tego państwo pewnie nie usłyszą w TVN i pewnie nie usłyszą w TVP. Obym się mylił, ale po wczorajszych dniach, wczoraj, przedwczoraj, właściwie ład medialny będzie domykany. Panie marszałku, do zobaczenia. Dobra, a teraz biegniemy do Krakowa przy telefonie. Mam nadzieję, jeszcze czeka profesor Andrzej Nowak, historyk. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, rozmowa z politykiem, teraz rozmowa z profesorem, z historykiem. Co obserwujemy właściwie od 2-3 dni?
Co obserwujemy, to każdy widzi, jak z koniem w Encyklopedii Staropolskiej Nowe Ateny. Każdy widzi, jak postępuje rządząca koalicja, że w sposób oczywisty, łamiąc prawo, przyspiesza przejęcie mediów, które i tak było nieuchronne, mediów tak zwanych publicznych, a de facto podlegających władzy większości sejmowej. Tak było zapisu, tak jest teraz, tak było zgodnie z konstytucją, że to większość przejmuje władzę nad mediami publicznymi, a więc nie stało się coś, czego nie mogliśmy się spodziewać. No, być może niektórzy są zaskoczeni tą szybkością, brutalnością czy twardością, wszystko jedno jak to nazwiemy, realizowania tego przejęcia. Ale ktoś, kto obserwował Donalda Tuska i podpułkownika Sienkiewicza w działaniu wcześniej, wie, że no nie można było spodziewać się w istocie niczego innego. To ma być także lekcja odstraszająca dla tych, którzy jeszcze mieli nadzieję na to, że można w jakiejś demokratycznej grze pozbawić tę obecną władzę przewagi, dominacji nad życiem politycznym w Polsce. I niewątpliwie ma to także zrealizować scenariusz, o którym kiedyś jeszcze, kiedy rządził Donald Tusk w czasie poprzedniej swojej kadencji, w latach 2007-2014, mówię ogólnie, nie tylko o okresie, kiedy był premierem, tylko cała jego formacja rządziła przez te 8 lat, to Donald Tusk stosował taktykę, którą nazywano w taki oto obrazowy sposób. Donald Tusk bierze pręt i wali w klatkę, w której siedzą pisowskie małpy, a te wyją, krzyczą i kompromitują się w oczach potencjalnego elektoratu. Taką strategię niewątpliwie, czy grę stosuje Donald Tusk nadal, to znaczy brutalnymi działaniami prowokować Prawo i Sprawiedliwość jako formację główną opozycyjną do reakcji, które będą uznane przez dużą część elektoratu, większość elektoratu jako śmieszne, niepoważne, w istocie świadczące o jakimś zamknięciu Prawa i Sprawiedliwości w getcie. Powiem brutalnie, nie łudźmy się, że protesty, które są oczywiście w jak najsłuszniejszej sprawie organizowane przeciwko tak brutalnej formie łamania prawa i no, daleko bardziej otwartego upartyjnienia mediów niż było to zapisu, a teraz realizowanej przez władzę Donalda Tuska i podpułkownika Sienkiewicza, że nie łudźmy się, że te protesty wzbudzą emocje u większości społeczeństwa. Nie, te emocje są skupione u 10-15%. Nie sądzę nawet, żeby cały elektorat PiSu, liczny 35-procentowy, przeżywał bardzo głęboko to zjawisko, ponieważ pamiętajmy, że telewizja publiczna nie budziła entuzjazmu w wersji, którą Jarosław Kaczyński no, zlecił Jarosławowi Kurskiemu, przepraszam, panu Kurskiemu.
Jackowi tak. Kurskiemu. No, niestety Jarosław Kurski chyba nie zostanie prezesem telewizji, aczkolwiek były takie spekulacje. Byłby to bardzo swoisty żart i swoiste poczucie humoru, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, także ci z pewnym dystansem i zdrowym rozsądkiem, wczoraj gościem Poranka Wnet był Piotr Naimski, no, mówią, że to jednak jest powrót do czegoś więcej niż system III Rzeczpospolitej. To nie jest powrót do układu, do okrągłego stołu, to jest pójście dalej, a dokładnie cofnięcie się jeszcze bardziej w historię.
A to tu się wyjątkowo nie zgodzę z Piotrem Naimskim, moim serdecznym, ośmielę się powiedzieć, przyjacielem. I większością tych interpretacji, które szukają, że tak powiem, sposobów rozumienia tego, co dzieje się w tej chwili w przeszłości, w analogiach do stanu wojennego, nie. Idziemy naprzód, idziemy w przyszłość i to niedaleką przyszłość. Przyszłość, która jest coraz radykalniej autorytarna, w której nie w Polsce tylko, ale w Ameryce, w Niemczech, media tworzą obraz tak brutalnie rozmijający się z rzeczywistością, tak zakłamany. No tutaj myślę, że sytuacja w Polsce nadal teraz po tym, co dzieje się obecnie z telewizją publiczną, radiem, papem i tak dalej, nadal nasza sytuacja jest bez porównania lepsza niż sytuacja Niemców. No, oni nie mają telewizji Trwam, nie mają telewizji Republika, oni nie mają Radia Wnet. Mają jeden spójny przekaz, w którym no, nie ma informacji o codziennych morderstwach popełnianych w pociągach niemieckich przez tak zwanych nachodźców. Nie ma informacji, no, przykładem koronnym było oczywiście tych 200 gwałtów w Kolonii w noc sylwestrową. Zobaczymy, jak będzie w zbliżającego się Sylwestra. Amerykańskie media oczywiście nie są aż tak może jednolite, ale no, te dominujące też tworzą obraz, który nie zgadza się z obrazem rzeczywistości większości Amerykanów całkowicie. I myślę, że ta konfrontacja między ideologiczną władzą mediów, które chcą no, właściwie zupełnie zakłamać rzeczywistość w imię swoich projektów, a raczej swoich mocodawców, swoich właścicieli projektów ideologicznych i finansowych, traktować społeczeństwa demokratyczne jak bydło, którym się manipuluje, utrzymując je tylko nad korytem, w sposób niepozwalający na żaden odruch buntu czy niezgody na tę kontrolę, na to pasterstwo medialne. Myślę, że tutaj dochodzimy do jakiegoś momentu wybuchu. Myślę, że to będzie niezwykle dramatyczne, jakoś niezwykle dramatyczny element napędzający wydarzenia w najbliższych kilkunastu miesiącach w Europie i na świecie. To, o czym mówiliście panowie przed chwilą, to znaczy sprawa paktu migracyjnego jest oczywiście tutaj kluczowym testem tej konfrontacji. Niemcy, Francuzi i tak dalej, Hiszpanie nie chcą, ogromna większość tych społeczeństw, masowego napływu migracji. Tymczasem urzędnicy brukselscy razem z totalną władzą mediów, które idą za nimi, a raczej które nawet popychają ich do jeszcze większego radykalizmu, no, próbują złamać wolę demokratyczną społeczeństw i tutaj znów będzie pewnie pole do jakiejś konfrontacji. Mam wrażenie, że to przesilenie jest blisko przed nami i sytuacja w Polsce jest tylko jej częścią. Radzę odwrócić wzrok tylko od jednego punktu, jakim jest telewizja Naworonicza i rozejrzeć się po Europie i po świecie. Jesteśmy częścią bardzo dużej całości. To, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie, wybory w Ameryce w przyszłym roku i ta konfrontacja między obywatelami a pasterzami medialnymi, którzy próbują przekształcić obywateli w bydło w świecie zachodnim całym. To są elementy, które będą niezwykle silnie wpływały na to również, co będzie działo się w Polsce. Próbujmy jakoś no, być częścią świadomą i aktywną tej zmiany, a nie tylko rozgrywaną przez funkcjonariuszy takich właśnie jak Donald Tusk i podpułkownik Sienkiewicz.
Widać, że ta demonstracja była potrzebna. To jest także zdaniem pana profesora skala tego przyjęcia, no bo pan profesor powiedział, że telewizja publiczna nie jest łatwa do obrony, także wśród pewnie dużego grona elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie cieszyła się najwyższą estymą i to jest pewnie jakiś eufemizm. Natomiast zastanawiam się, na ile jest tak, że właśnie w takich warunkach Donald Tusk mógł poczekać. Nie była telewizja publiczna, czy może właśnie była taką bronią, której Donald Tusk się bał i musiał łamać ustawy, żeby jak najszybciej ją przejąć? Czy zrobił celową demonstrację polityczną?
robi, tak jak powiedziałem w odpowiedzi na pierwsze pytanie pana redaktora, celową demonstrację polityczną. To, czy jeszcze tydzień, dwa, czy cztery byłby pokazywany krytycznie w sposób, który interesuje no właśnie kilkanaście procent obywateli, no nie miało żadnego i nie ma żadnego znaczenia dla niego. Natomiast znaczenie istotne ma ta lekcja wychowawcza, w cudzysłowie, jak to wcześniej już próbowałem opisać, polegająca na zastraszeniu społeczeństwa, przekonaniu, że po prostu teraz mogę wszystko. To jest właśnie taka lekcja walenia prętem w klatkę, do której zapędzeni zostają wszyscy ci, którzy marzyli, myśleli, mieli nadzieję na to, że uda się zmienić tę władzę. Tusk chce pokazać, nic mi nie zrobicie, ja mogę wszystko. Powiedział to zresztą wyraźnie expressis verbis. Będziemy dokonywali zmian zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. No to jest język Karla Schmidta, język stanu wojennego właśnie, prawda? Jakie jest prawo, decyduję ja, prawda? Jak interpretować prawo, decyduję ja. Na tym polega władza polityczna. Więc mogę wprowadzić tutaj stan wojenny, cokolwiek mogę zrobić, a wy i tak nic mi nie zrobicie. Media te dominujące będą zachwycone, elity i młodzież, która głosowała z entuzjazmem, wręcz powiedziałbym, takim, z jakim chodziło się na koncerty Beatlesów 60 lat temu, na marszałka Hołownię, będzie też zachwycona. No, dzieje się coś fajnego, prawda? Jest jakiś happening, jakieś widowisko i tłuką tych głupich, starych ramoli, przepraszam, ale to w taki scenariusz się układa według planu Tuska. Ale i ten scenariusz jest realizowany.
Jest realizowany, chociaż nie wiem, czy to do końca tak jest, jakby to chciał Donald Tusk, jeżeli to jest prawidłowy opis, bo sygnałów ze strony umiarkowanych, tak powiedzmy, wyborców, czy tych, którzy no, nie obserwują sceny politycznej dzień w dzień, no jest pewne zaskoczenie. I przynajmniej w moim najbliższym kręgu znajomych, bliższym, dalszym, osób, które mają centrowe poglądy, ich zdaniem, osób zaskoczonych i zniesmaczonych jest jednak dużo, panie profesorze.
Ale właśnie o to chodzi. Ta lekcja wychowawcza ma być również skierowana do nich. Widzicie, myśleliście, że tutaj będzie jakiś symetryzm. Symetryzm zwalczamy. Jak PiS oskarżaliśmy o łamanie prawa, to oczywiście było słuszne. Natomiast my nie łamiemy prawa, bo my wyznaczamy jego nowe standardy. Mamy prawo, tak zgodnie z doktryną Klausa Bachmana, niemieckiego rezydenta w Polsce, który mówił o tym wyraźnie, że należy wprowadzić rodzaj stanu wyjątkowego, zawiesić jakiekolwiek prawa w stosunku do zwolenników PiS i tych, którzy tworzą tę partię. No właśnie realizuje się ten scenariusz i co mi zrobicie, prawda? To jest dokładnie ta mentalność.
Mentalność tak, jakby Donald Tusk uważał, że już nie będzie potrzebował więcej wyborów, no bo na koniec demokracji są wybory, najdalej za pełną kadencję, a wiele osób, no przynajmniej mówi, którzy zagłosowali albo na, no może nie na samego Tuska, ale może na trzecią drogę, może na lewicę, posłowie partii Razem na przykład, nie chcieli się publicznie wypowiadać na temat tego, co się dzieje w mediach publicznych, na naszej antenie, na antenie Radia Wnet, prosili, że może nie teraz. Też paru posłów Platformy, byłem umówiony, odmówili, nie, bo będzie pan pytał o media publiczne, ja nie chcę o tym mówić, nie chcę, jakby nie chcę być twarzą i nie chcę, żeby gdzieś tam było nagranie mojego głosu, który broni tego, co się dzieje. Jakby, no przynajmniej jest stracenie cnoty w 8 dniu rządu, ale to tak jakby Donald Tusk już nie zakładał, że będzie musiał do tych ludzi wrócić i powiedzieć im, zagłosujcie na mnie jeszcze raz, mimo że zacząłem moje rządy od łamania prawa dość brutalnego.
Mówienie o funkcjonariuszach partii czy frontu 13 grudnia i cnocie wydaje mi się trochę nieporozumieniem. Przepraszam, że pozwolę sobie na taką jedyną uwagę krytyczną. Łączenie tych pojęć jest chyba dość ryzykowne. Natomiast wydaje mi się także, że...
Znaczy cnotę w oczach swoich wyborców, tak powiem, którzy uwierzyli w słowa o praworządności, o konstytucji i nagle budzą się w takiej Polsce, jaką mamy dzisiaj.
I dla... Dobrze, zostawmy spory o cnotę. Jasne, zostawmy spory o cnotę i wróćmy do pewnego rodzaju logiki politycznej poczynań nowej władzy. Myślę, że jednak z jednej strony można te poczynania rozumieć w ten sposób, że Donald Tusk realistycznie ocenia, że będą następne wybory. Te za 4 lata, bo te za 2 czy 1,5, no to znaczy za kilka miesięcy te samorządowe i europejskie, a później prezydenckie, Donald Tusk zakłada, że na pewno wygra na fali tego, no powiedziałbym, entuzjazmu, który udało się jego mediom wykrzesać ze społeczeństwa. No ale żeby ten entuzjazm jednak nie wygasł, żeby dotarł do następnych wyborów parlamentarnych, no trzeba podtrzymać 800+, trzeba sypnąć jakimiś pieniędzmi nauczycielom i to Donald Tusk robi, bo to jest ważne, a nie to dla ogromnej większości ludzi nie pamięć o tym, co wydarzyło się 19-20 grudnia pod telewizją Woronicza. To będzie obchodziło za 5-8 miesięcy. Ile procent? Proszę zgadywać, panie redaktorze. Ja zgaduję, że na pewno mniej niż 10, a z taką grupą wyborców mniej niż 10% można spokojnie sobie poradzić z punktu widzenia tych, którzy liczą na więcej niż 50%, a więc...
Ale to zależy tylko od nas, zależy od mediów, zależy także od Radia Wnet, od jego siły również, bo to może być argument, który za 4 lata się pojawi, jak jakiś polityk Platformy będzie mówił, ja jestem za praworządnością, to ktoś może powiedzieć, swoje rządy zaczęliście od brutalnego łamania prawa, więc niech pan nie będzie skończonym hipokrytą. I to jest tak, że jeśli to się powtarza, jakiś argument żyje w opinii publicznej, to nawet po 4 latach może mieć swoją wagę.
No, myślę, że ja staram się odtworzyć w tej chwili, nie wiem czy trafnie, ale tak jak potrafię najlepiej, sposób rozumowania Donalda Tuska, a nie, no, że tak powiem, odruch moralny, do którego pan się chciałby odwołać i który podzielam całkowicie. Ten sposób rozumowania Donalda Tuska wydaje mi się absolutnie cyniczny, to znaczy ludzie reagują na bodźce materialne, zarówno te związane z dosypaniem czegoś do koryta, przepraszam, ale to jest właśnie ten skrajnie cyniczny sposób rozumowania, który zresztą charakteryzuje bynajmniej nie tylko Donalda Tuska, ale drugi element materialny właśnie to jest strach. I ten strach udało się Donaldowi Tuskowi zasiać w dużej części społeczeństwa. Widzicie, jeżeli będziecie myśleli o tym, żeby mi się przeciwstawiać, no to przyjdą silni ludzie, nie tylko tak, jak się wam wydawało, jesteśmy mocni w gębie, że mówił to łagodnym głosem pan Tomasz Siemoniak kilka miesięcy wcześniej, tylko naprawdę wysyłamy silnych ludzi, którzy naprawdę mogą was pobić, naprawdę na drugi dzień po objęciu urzędu przez pana Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie oczywiście utrzymane jest połączenie tego urzędu z prokuraturą, znaczy z funkcją prokuratora generalnego, wszczyna się śledztwo przeciwko zwolnionej natychmiast kurator Barbarze Nowak tego samego dnia, prawda? No to są działania, które można nazwać jednym trafnym słowem. Ucieknę się jednak w przeszłość. Jako historyk nie będę mówił o przyszłości, która wydaje mi się bardzo ważna też. To są metody bolszewickie i właśnie o to chodzi, żeby tymi bolszewickimi metodami zastraszyć społeczeństwo i to się w dużej mierze będzie udawało. Pytanie, ilu pozostanie odważnych w sytuacji, no powiedziałbym, daleko większego niż na przykład, jeżeli komuś przychodzą do głowy porównania ze stanem wojennym z Solidarnością, sytuacja kontroli nad umysłami jest dzisiaj bez porównania bardziej dramatyczna, bardziej tragiczna niż w czasach Jerzego Urbana. No, po prostu Jerzy Urban, myślę, że zzieleniałby z zazdrości, gdyby mógł obserwować poczynania swoich kontynuatorów.
Jest parę możliwości, żeby walczyć pro domo suo. Rzeczywiście jest tak, że czy też trwanie Radia Wnet zależy od państwa, zależy od słuchaczy. Nie jest to najbardziej taktowne słowo, no ale istotne. patronite.pl/radiownet chciałoby się o tym nie mówić i rzeczywiście informować tylko o tym, co się dzieje, ale nie będziemy mogli tego robić i państwo nie będą mogli słuchać rozmów z profesorem Andrzejem Nowakiem i szeregu innych rozmów, jeżeli tych patronów nie będzie tak dużo, żeby byt także mediów niezależnych utrzymać i ukonstytuować na odpowiednim poziomie za dobre treści. Czasami warto płacić za ład medialny. Też warto się włączyć w jego budowanie. patronite.pl/radiownet, bo wydaje mi się, nieskromnie powiem, że w ostatnich kilku dniach pokazujemy, że małymi środkami, małym zespołem da się stworzyć okienko innego słowa, innych mediów niż ten ład, który będzie domykany w najbliższych dniach, panie profesorze.
O tak, myślę, że to właśnie jest absolutnie najważniejsze, żebyśmy zachowali bodaj te kanały kontaktów z rzeczywistością, medialne kanały kontaktów z rzeczywistością, które jeszcze w Polsce mamy i które, jak powiedziałem, odróżniają nas pozytywnie od niektórych naszych sąsiadów i tych ze wschodu i tych z zachodu. A więc ten apel no, jak najbardziej jest życiowo ważny dla Polski, dla społeczeństwa naszego, żebyśmy mogli śpiewać z realną nadzieją, choć oczywiście najbardziej realność tej nadziei dodaje wiara nasza. Bóg się rodzi, moc truchleje. Ta moc, o której mówiłem przed chwilą, jako groźnej, obezwładniającej, struchleje, ale jeżeli będziemy starali się no, pomagać scenariuszowi, w którym całą brutalność, łajdackość tej mocy będziemy mogli opisywać rzetelnie, prawdziwie, bez zakłamania, w które stara się nas wciągnąć ten gigantyczny aparat medialny nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w całym zachodnim świecie. O innych rejonach świata nie mówię, bo oczywiście tam wolnych mediów nie ma w ogóle.
O tym mówił profesor Andrzej Nowak. Panie profesorze, to ja w imieniu całej redakcji życzę wszystkiego dobrego na święto Bożego Narodzenia i na nowy rok. Zobaczymy, jaki on będzie, ale mam nadzieję, jedno jest pewne, będziemy się spotykać w przyszłym roku, tak jak w tym roku na antenie Radia Wnet, za co bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
Ja dziękuję bardzo i wzajemnie życzę i panu, i całej redakcji, wspaniałemu zespołowi, czy raczej załodze Radia Wnet i wszystkim słuchaczom, wszystkim naszym rodakom radosnych na przekór złu świąt Bożego Narodzenia i przywrócenia nadziei, bo to jest najważniejsze. Nadzieja w beznadziejności potrafi czynić cuda.
I o tym mówił profesor Andrzej Nowak, historyk, wykładowca akademicki, autor wielu, wielu książek naukowych i popularno-naukowych, że chociażby wspomnę tom 6 Dziejów Polskich o potopie traktujących było kiedyś gorzej. Godzina 8:09. Nie wiem, czy kiedyś było gorzej pod względem mojego pilnowania czasu. Rzadko kiedy kończymy poranek o godzinie 9:08, ale to niech też świadczy o wyjątkowości chwili, w której się znaleźliśmy jako media w Polsce. To w studio jest Jakub Duszak, więc jednak będzie serwis informacyjny. Tu nie będzie, jak w Telewizji Polskiej, tu informacje może nie punktualnie o 9, o 7.30 czy 9.00, ale jednak są i będą. Zaczynamy serwis informacyjny.
Dzień dobry, jest 9:09. W tym wydaniu wiadomości minister Sienkiewicz złamał prawo, mówi Krzysztof Bosak. Kontynuacja interwencji poselskiej w mediach publicznych oraz ustalenia w sprawie strzelaniny w centrum Pragi. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Czytam analizy prawnej. Bartłomiej Sienkiewicz złamał ustawę, mówił w wywiadzie wnet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Z analiz prawnych, które przeczytałem, wynika, że minister miał prawo odwołać władzę związane z rządem PiS-u, dlatego że PiS pisał, jak to miał w zwyczaju, ustawy na kolanach i po prostu nie wykluczyli w ustawie działania właściciela z kodeksu spółek handlowych dotyczące odwołania władz, natomiast już ich powołanie było ustawowo uregulowane. Bez podstawy ustawowej nie miał minister prawa powołać nowych władz.
Mówił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, cała rozmowa na wnet FM. Kontynuujemy interwencję wobec tych bezprawnych działań, mówił w poranku wnet na temat dalszych kroków w związku z przejęciem mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska poseł PiS Paweł Jabłoński.
Kroki prawne również będziemy podejmować, dokonywać działań zarówno jako posłowie, ale też będziemy zwracać się do odpowiednich instytucji, żeby interweniowały, zaskarżając te niezgodne z prawem przestępcze tak naprawdę uchwały, bo one zostały podjęte w wyniku po prostu świadomego złamania konstytucji i ustaw. Mamy z jednej strony konieczność zatrzymania tych działań i w sądzie rejestrowym i poprzez działania prokuratury, ale także musimy być świadomi, że ci ludzie chcą rozwiązań siłowych. Oni już to w tej chwili pokazali.
Mówił poseł PiS Paweł Jabłoński. Na razie 300 tysięcy uchodźców, ale nie wiemy, co będzie dalej, mówił w poranku wnet o kolejnym kroku ku przyjęciu paktu migracyjnego europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski.
Wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, no w każdej sytuacji migracyjnej, to już Komisja Europejska będzie decydowała o naszej polityce migracyjnej, a w jakimś sensie pośrednio również o składzie etnicznym Polski. Może się sytuacja oczywiście rozwinąć dobrze, może się źle, natomiast wyposażamy Komisję w nowe, bardzo poważne uprawnienia i pamiętamy 2015 rok, że my nie chcemy tych przemian, które dotknęły im społeczeństwa zachodnie.
Mówił europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Rząd będzie dążył do uwzględnienia stanowiska Polski w pakcie migracyjnym, mówił podczas konferencji. Zapytany o to, czy Polska zostanie zwolniona z kwot przyjmowania uchodźców, ponieważ przyjęła dużą liczbę ludzi z Ukrainy, szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
Oczywiście, kiedy będą już ostatecznie zawierane porozumienia, kiedy będą miały postać końcowych dokumentów, wtedy również będziemy oczekiwać uwzględnienia sytuacji Polski, ale myślę, że nie ma tutaj jakiejś szczególnej kontrowersji. Znaczy wszyscy wiedzą, co dzieje się na granicy polskiej, podobnie jak na granicy litewskiej, łotewskiej czy estońskiej, więc możemy tutaj liczyć na solidarność Unii.
Mówił szef KPRM Jan Grabiec. Czeski student, który strzelał do ludzi na terenie praskiego Uniwersytetu Karola, od dawna interesował się podobnymi przypadkami, podają serwisy internetowe. W wyniku strzelaniny zginęło 15 osób, w tym napastnik, 25 osób zostało rannych. Od jutra w Czechach będzie obowiązywała żałoba narodowa. Policja poinformowała, że sprawdza, czy ten sam mężczyzna nie jest również odpowiedzialny za zamordowanie w lesie niedaleko od Pragi ojca i jego 2-miesięcznej córki. Ze słów szefa MSW wynika, że napastnik świadomie przygotował się do zamachu na życie swoich kolegów i wykładowców, bowiem na terenie uniwersytetu znaleziono ukryte dodatkowe jednostki broni palnej i amunicję. Sprawdzane są też słowa napastnika, które wykrzykiwał podczas ataku, że zabił swojego ojca. Dziś 1003 dzień pobytu Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu. Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości, został skazany w lutym przez sąd w Grodnie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W ciągu 6 miesięcy Andrzej Poczobut przebywał w karcerze. Nie pozwolono mu spotkać się z rodziną i adwokatem. Dziennikarz ma poważne problemy zdrowotne, ale nie pozwolono na przekazanie niezbędnych lekarstw. W Polsce i innych krajach regularnie odbywają się akcje solidarności z więźniem sumienia Andrzejem Poczobutem. Każdy może się przyłączyć, pisząc bezpłatnie słowa wsparcia dla Andrzeja Poczobuta i jego rodziny na patronite.pl/p/Poczobut.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie możliwe burze, temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach nawet do 100 km na godzinę.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
A my jeszcze w formie informacji łączymy się z Małgorzatą Klesz, która jest w gmachu Telewizji Polskiej przy ulicy, przy Placu Powstańców Warszawy. Pani redaktor, jakie informacje z tego miejsca na mapie Warszawy, na mapie Polski, z miejsca protestu okupacyjnego czy interwencji poselskiej parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, dzień dobry ponownie. No można powiedzieć, że dzień tutaj wstał dość spokojnie. Wstaje nadal, ludzie robią sobie kawę, przechadzają się. Niektórzy posłowie wychodzą, niektórzy przychodzą. Pan Arkadiusz Czartoryski, przed chwilą z nim rozmawialiśmy i siedzą przy stole panowie posłowie i była między innymi rozmowa o tym, że to właśnie ta siedziba Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy jest szczególnie ważna, ponieważ znajdują się w niej strategiczne technologie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mediów publicznych. Innymi słowy, stąd można tylko poprowadzić, że tak powiem, no, takie należyte, prawdziwe wiadomości. Także no, jest to faktycznie wyjątkowo ważne, żeby tutaj cały czas ktoś był. Panowie posłowie o tym rozmawiały, ale tematy się oczywiście powtarzają. Powtarzają się słowa, powtarzają się określenia, powtarzają się tematy. Może mniej słyszę tych konkluzji, jeżeli sobie mogę pozwolić na taką ocenę. Niektórzy w ogóle nie zmrużyli oka, niektórzy przez cały dzień siedzieli, niektórzy... Także sytuację obserwujemy, ale jest spokojnie. Jest spokojnie. Konrad Mędrzecki może nawet jeszcze bardziej tutaj dobrze sytuację obserwował, bo ja przyznaję, że na chwilę oko zmrużyłam.
No ja też zmrużyłem, ale na krótszą chwilę. No generalnie rzecz biorąc, tak, cały czas taka sytuacja była od momentu, od 20 już tutaj się uspokoiła ta atmosfera, już przestali się wszyscy spodziewać najazdu, że tak powiem, zielonych ludzików.
A była taka no, realna emocja, że tam, gdzie są
posłów, cały czas mamy...
Tak, słucham. Mamy jedne słuchawki, więc...
Stąd Konrad, redaktor Konrad Mędrzecki nie słyszał mojego pytania. Było pytanie, bo jak wychodziłem, to nie czuć było atmosfery, że dojdzie do siłowej konfrontacji, że pułkownik minister Sienkiewicz będzie próbował zbrojnie zająć ten gmach telewizji. Czy w nocy jakieś takie realne informacje się pojawiły, że może dojść do siłowego rozwiązania kwestii przejmowania mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska?
Nie, w nocy nie doszło do takich informacji. Pytałam wiele osób, ale zapytałam o to także dzisiaj. Dzisiaj oczywiście część posłów wyraziła taką opinię, że nie ma pewności, czy to, czego spodziewali się niektórzy wczoraj, nie wydarzy się dzisiaj. Także może tak bardzo silnej emocji nie ma. Ta emocja była tak naprawdę tutaj najbardziej około godziny 18:30-19, kiedy policja zaczęła otaczać budynek i faktycznie tutaj było nawet można powiedzieć tłumnie. Później już, tak jak Konrad powiedział, to się zaczęło bardziej tonować. I to jest też informacja, że jest znacznie mniej teraz policji dookoła budynku Telewizji Polskiej.
A posłowie, co planują posłowie partii opozycyjnej? Czy te dyżury się zmieniają płynnie? Bo wczoraj, nie ukrywam, usłyszałem taki niepokój. Mamy dyżury na noc, na dzisiaj do południa, a potem nie mamy dyżurów, trzeba je ustalić, ale czy się ustali? Jak to wygląda, jak partia opozycyjna, jak Prawo i Sprawiedliwość jest zorganizowane w tej interwencji poselskiej, w tym proteście?
Wygląda na to, jeżeli wierzyć panu posłowi Markowi Suskiemu, że jest zorganizowana, ponieważ dzisiaj rano około godziny 7 powiedział, że taki, nazwijmy to, grafik jest i działają według niego, część się wymienia. Konrad Mędrzecki zadał pytanie, a gdzie Wigilia, gdzie święta? Na to odparł pan Suski, że niewykluczone, że tutaj, niewykluczone, że właśnie w Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy. Także biorą taką perspektywę, przynajmniej część posłów pod uwagę. I tak, jest grafik i my faktycznie to widzimy, że ci posłowie się zmieniają.
To może uda się jakiegoś posła, który tam jest na miejscu, zapytać, czy jest gotowy w Wigilię, czy jego zdaniem te działania przynoszą skutek. Jaki sens w tych działaniach poza symbolem widzą politycy, posłowie, senatorowie klubu parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość? Tak, to może zapytam. Jesteśmy na żywo w Radiu Wnet. Pan poseł Jaceł Bogucki. Dzień dobry, mówimy sobie dzisiaj już chyba trzeci raz. Panie pośle, jak perspektywa, jest tutaj pan od kilku godzin, jak perspektywa zostania tutaj dłużej, może nawet na kilka dni?
Dzień dobry. Witam państwa. Myślę, że będziemy zostawać tutaj na bardzo długo. Nie mamy zamiaru opuścić tego miejsca. Będziemy z interwencją poselską do tej pory, dopóki będzie trzeba.
Mówiliśmy o tym, że to jest wyjątkowo ważna siedziba, szczególnie ważna ta, teraz tutaj TVP. Dlaczego?
To jest miejsce, z którego nadawane były i mogą być w odpowiednim standardzie programy informacyjne. To jest miejsce, w którym możemy wspomóc tych, którzy chcą jednak wolnych mediów, chcą walczyć o wolne media, tych dziennikarzy, tych, którzy tutaj są.
Pan nie słyszy redaktora Łukasza Jankowskiego, ja go słyszę i chętnie przekażę pytanie. Łukaszu, czy takie masz do pana posła?
To jeszcze pytanie o to, czy jest tak, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wyobrażają sobie kompromis z rządem Donalda Tuska w sprawie mediów publicznych?
Nie słyszałem całości pytania, ale pewnie chodzi o pana prezydenta i kompromis, tak?
Czy tak, między prezydentem Andrzejem Dudą, a premierem Donaldem Tuskiem, bo takie przecież były sugestie.
No to jest zasłona dymna po to, żeby usprawiedliwić swoje bezprawne działania. To jest próba teraz rozmawiania o ustawie, czyli widać, że Donald Tusk i rządzący połapali się, albo od początku wiedzieli, że łamią prawo i chcą naprawiać to, czego dokonali. Siłowe przejęcie mediów, a potem uchwalanie ustaw, które to sankcjonują. No, po raz kolejny nasuwa się skojarzenie, przynajmniej mi się nasuwa skojarzenie z 13 grudnia, ale sprzed 42 lat.
I to jest relacja z Placu Powstańców Warszawy, z gmachu telewizji publicznej. Tam są nasi dziennikarze. W zasadzie jako jedne z niewielu, jedyna radiostacja dla państwa transmitujemy i opisujemy to, co się dzieje i w mediach publicznych, ale też z partem migracyjnym, pakt migracyjny. Wczoraj ta informacja, że Unia Europejska jest na ostatniej prostej procedowania takiego paktu i przekazania uprawnień migracyjnych z państw członkowskich do Brukseli. To już nie my w Warszawie będziemy decydować, kto jak do nas przyjeżdża, tylko że będzie za nas decydować o tym Bruksela, o tym wczoraj w dwóch programach informacyjnych w TVN-ie i w tym programie, który się pojawił na antenie Telewizji Polskiej. Pierwszego programu nie było ani słowa, bo i po co układ medialny ma być domknięty, a my na to nie będziemy pozwalać. Małgorzata Kleść, Konrad Mędrzecki, dziękuję bardzo za to upewnienie. Ostatnią relację z gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, tak, pan poseł przekazał mi słuchawki, ale mówię dziękuję i do usłyszenia, bo tak myślę,
do
że będzie.
Do usłyszenia jeszcze będzie na pewno. Dzień jest wyjątkowy, 22 grudnia, godzina 9:22 jest wyjątkowy, bo nie tylko idą święta, ale dlatego, że dzieją się w Polsce rzeczy ważne. Posłowie koalicji rządzącej, pan poseł Śmiszek z Lewicy, oceniając protest posłów Prawa i Sprawiedliwości i wydarzenia dookoła telewizji publicznej, powiedział: chyba posłowie PiS-u nie spodziewali się tego, że my naprawdę będziemy realizować nasze obietnice wyborcze. No tak, nie wiem, czy o takie obietnice chodziło. Wiem, że już bardzo czeka na państwa i bardzo irytuje się Tomasz Wybranowski, ale czasami dzieją się takie rzeczy, że antena musi być dynamiczna i tak samo dynamiczny teraz będzie Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj w mocniejszym składzie boi Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Cóż mogę powiedzieć, Łukasz? No, rzeczy nadzwyczajne się dzieją, więc ja też pozwolę sobie skomentować
na to, po takim dżinglu.
Po takim oto dżinglu, bo to ktoś będzie musiał oprawić i wrzucić na nasz portal wnet.fm.
Studio 37. Informacje, opinie i relacje z Republiki Irlandii oraz Wysp Brytyjskich.